Bardzo gorąco dziękuję Ojcu Dawidowi za przekazanie głosu do Radomia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłania się Państwu Ojciec Benedykt. Rozpoczynamy rozmowy. Dziedzictwo radomskiej fary na przestrzeni wieków. Zasadniczym gościem, można powiedzieć mózgiem tego spotkania, profesor doktor habilitowany Dariusz Kupisz. Razem z nami gospodarz tego miejsca, ksiądz kanonik Mirosław Nowak, jak również Łukasz Mierzejewski i Piotr Stanikowski. Radomska fara, panie profesorze, dziedzictwo, historia, czasy współczesne.
Szczęść Boże, witam Państwa. No cóż, dziedzictwo radomskiej fary wydaje się być przebogate. Samo słowo fara pochodzi z języka niemieckiego, oznacza po prostu główny kościół miejski, parafię główną, i taką też była świątynia pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, która została ufundowana przez Kazimierza Wielkiego. Radomska fara nie jest pierwszym kościołem w mieście. Przypuszcza się, że już w XII wieku powstał w Grodzie Radomskim kościół pod wezwaniem świętego Piotra, który stał się parafią. Następnie przeniesiono ją do kościoła świętego Wacława, wybudowanego opodal, ale miasto przy Grodzie nie rozwijało się zbyt dobrze, stąd Kazimierz Wielki po prostu przeniósł ośrodek miejski dalej kilkaset metrów na wschód od dawnego miasta i oczywiście tutaj też powstała świątynia parafialna. Jak się przypuszcza, była budowana w latach 1360-1370, oczywiście w stylu gotyckim obowiązującym wówczas. No, zagadnieniem niewyjaśnionym jest, czy mogła powstać nieco wcześniej. Prace nad lokacją miasta rozpoczęto około 1350 roku, ale no, niestety nie zachował się akt erekcyjny, a wykazy Świętopietrza, gdzie wymieniano kościoły w Polsce, no, nie są kompletne z tych czasów. Po raz pierwszy w źródłach pisanych fara pojawia się nam w 1373 roku jako już w pełni zorganizowana parafia odprowadzająca, płacąca Świętopietrze na rzecz Rzymu, a więc to może wskazywać nawet na nieco wcześniejszą budowę tej świątyni. Znamienne jest to, że dzieje fary splotły się bardzo ściśle i z dziejami miasta i z dziejami polskich monarchów, bowiem już w czasach Kazimierza Wielkiego no, Radom był odwiedzany wielokrotnie przez tegoż króla. No, wynikało to w tamtych czasach z samej koncepcji sprawowania władzy poprzez objazdy po państwie. No a w czasach Jagiellonów, po śmierci Kazimierza Wielkiego, dojdzie jeszcze ten czynnik, że Radom będzie się znajdował na jednym ze szlaków podróży królewskich między dwoma stolicami zunifikowanego państwa, czyli między Krakowem a Wilnem. No i specyfiką fary i fara zawdzięcza to, że często była odwiedzana przez monarchów, była sama jej lokalizacja. Otóż znalazła się w bezpośrednim sąsiedztwie Radomskiego Zamku Królewskiego. Nie wiadomo, czy zamek posiadał odrębną kaplicę, no, nawet jeżeli jej nie posiadał, to nie była koniecznością, gdyż no, mamy przecież kilkanaście metrów, prawda, pomiędzy terenem zamku a dawnym kościołem farnym, który z pewnością był odwiedzany przez Kazimierza Wielkiego, następnie przez królową Jadwigę, przez także Władysława Jagiełłę czy kolejnych polskich monarchów. No, znamiennym jest fakt, że w Radomiu w latach 1481-1483 rezydował królewicz Kazimierz Jagiellończyk, przyszły święty, patron Radomia, patron diecezji radomskiej obecnie. I no cóż, nie zachowały się świadectwa pisane bezpośrednie, bo na nieszczęście kilka lat wcześniej zmarł słynny kronikarz Jan Długosz, który to wszystko świetnie opisywał, ale możemy wyobrazić sobie, że przyszły święty z pewnością uczestniczył w nabożeństwach w radomskiej farze. Czy też jego brat, tu już mamy poświadczone świadectwo, w roku roku 1495 kolejny królewicz Ferdynand Jagiellończyk odebrał w radomskiej Farze kapelusz kardynalski z rąk nuncjusza papieskiego. Moglibyśmy wymieniać także kolejnych monarchów, którzy i odwiedzali Radom, i odwiedzali Farę. Z pewnością organizowano tu nabożeństwa podczas Sejmu Radomskiego 1505 roku z udziałem zarówno przybyłych posłów, jak i senatorów. Z pewnością także i wcześniej przy okazji różnych wydarzeń politycznych Fara była takim miejscem, gdzie te nabożeństwa organizowano. W późniejszych czasach zmieniła się już troszeczkę koncepcja sprawowania władzy, już królowie nie objeżdżali tak monarchii, ale i tak kościół ten pełnił bardzo ważną rolę. Otóż w roku 1613 Sejm ustanowił w Radomiu Trybunał Skarbowy Koronny, taki najwyższy sąd rozliczający sprawy podatkowe dla całego państwa. No i wiemy, że nabożeństwa inaugurujące ten trybunał odbywały się wielokrotnie w radomskiej Farze. No, stąd też biskupi krakowscy, bo Radom leżał na obszarze diecezji krakowskiej, zwykle bardzo interesowali się doborem odpowiedniego duchownego, który by tutaj przy okazji nabożeństw wygłaszał odpowiednie kazania. No, mamy tego świadectwo w listach chociażby biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka. Mamy też świadectwo przebywania tutaj licznych biskupów, chociażby figura świętego Jana Nepomucena przed radomską Farą, ufundowana właśnie przez prezydenta Trybunału Radomskiego, biskupa Adama Grabowskiego. Tak więc cóż, no, dzieje Fary splatały się także z dziejami państwa. Wiadomo, że była niszczona chociażby podczas potopu szwedzkiego. Wiadomo też, że duchowieństwo radomskiej Fary ułożyło ofiary na rzecz państwa. Zachował się wykaz sreber z radomskich kościołów i także z Fary, które ofiarowano na potrzeby powstania kościuszkowskiego przebywającemu niedaleko tutaj Radomia naczelnikowi państwa. Oczywiście w czasach staropolskich no, kościół też organizował i opiekę społeczną, i szkolnictwo. To też wiemy o tym, że przy radomskiej Farze od czasów średniowiecza funkcjonowała szkoła parafialna, której budynek znajdował się za prezbiterium. No i dość takim charakterystycznym elementem tych wiadomości o tej szkole są wzmianki świadczące o śpiewach uczniów radomskiej szkoły Żaków przy wjazdach monarchy do miasta. Oni mieli zwyczaj zwykle wychodzić nawet daleko przez miasto i potem przez kilka kilometrów towarzyszyć orszakowi królewskiemu, śpiewając, no za co oczywiście otrzymywali drobne datki pieniężne. Wiadomo, że w tej szkole uczyli także nauczyciele na dość wysokim poziomie. No być może jej absolwentem był słynny kompozytor średniowiecza Mikołaj z Radomia, znany chociażby z hymnu Alleluja. No, z całą pewnością niektórzy z nauczycieli radomskiej szkoły mogli się poszczycić tytułem magistra. Chociażby tak jako ciekawostkę mogę powiedzieć, taki znany astrolog Stanisław Niewieski z drugiej połowy XVII wieku. On układał kalendarze i pisał takie wówczas modne prognostyki, czyli przewidywania przy kalendarzach na to, co tam się może stać w najbliższych dniach. Stąd też nie wiadomo, czy w Radomiu, czy gdzie indziej powstało takie powiedzenie: nie zgadnie pan Niewieski, co zamyśla pan Niebieski. No i to miało obrazować, prawda, tą skuteczność tych prognostyków. No i cóż, można by długo oczywiście opowiadać o dziejach radomskiej Fary. Była to parafia dość dobrze uposażona i dość znacznie rozwijająca się. Charakterystycznym jest to, że gdy Radom w czasach zaborów zajęły wojska austriackie, zajęły także na magazyny kościół świętego Wacława i wówczas to cała parafia świętego Wacława została przekazana w administrację właśnie proboszczowi radomskiej Fary. No i wtedy już Fara obejmowała nie tylko miasto i kilka okolicznych wiosek, jak wcześniej, ale ponad 40 okolicznych wsi. W XIX wieku, w czasach zaborów, kiedy to weszła już w obręb diecezji sandomierskiej, stała się największą parafią tej diecezji, no, u schyłku, czy też przed podziałem w roku 1921, kiedy to dokonał się pierwszy podział parafii, szacuje się, że liczyła ponad 50 tysięcy wiernych, co myślę, że jak nawet obecne czasy nie spotykamy, prawda, takich parafii. No, stąd też i starania o rozbudowę samego kościoła parafialnego, który tych wiernych nie mógł pomieścić. Stąd też ksiądz Górski rozbudował, przebudował Farę. No i mamy też inne przykłady znamienitych gości, którzy już w tej nowej, rozbudowanej po 1909 roku Farze przebywali. No, w okresie międzywojennym gościł tu generał Józef Haller, prezydent Wojciechowski, prezydent Mościcki. No a by zamknąć poczet znamienitych gości, należy wymienić kardynała Wojtyłę, Karola Wojtyłę, który odwiedził Farę w roku 1978. Myślę więc, że no, niejeden kościół mógłby pozazdrościć tych dziejów radomskiej Farze.
Profesor doktor habilitowany Dariusz Kupisz, dziedzictwo radomskiej Fary na przestrzeni wieków. Panie profesorze, skupiliśmy się na radomskiej Farze, ale wiemy, że Radom to nie tylko Fara, wspomniany Kościół Świętego Piotra, wspomniany Kościół Świętego Wacława. Wiemy, że tutaj w tej architekturze sakralnej, ale również w tym wymiarze oddziaływania Kościoła katolickiego mamy i Bernardynów, mamy i Kościół Garnizonowy. Co by słuchający nas z tamtych terenów Radomia i diecezji radomskiej nie pomyśleli, że jesteśmy zamknięci i tylko dziś peany w stronę Fary, czyli parafii świętego Jana Chrzciciela, to prosimy o taką historię związaną z obecnością Kościoła katolickiego w Radomiu, jak również w tych terenach wokół Radomia.
O kościele świętego Piotra I już wspominałem, no niewiele o nim wiadomo. Potem został przekazany benedyktynom sieciechowskim, zacnemu, prawda, zgromadzeniu, w których ręku pozostawał jako kaplica aż do początków XIX wieku. Wówczas został po prostu rozebrany. Kościół świętego Wacława miał, no, w pewnym sensie, można powiedzieć, dotknęło go nieszczęście w czasach zaborów, ponieważ wojsko rzeczywiście zdewastowało tą świątynię i dopiero udało się ją odzyskać w ogóle na potrzeby sakralne także w latach 70. Więc dość długo nie pełnił on funkcji kościoła. Mieliśmy jeszcze przed murami miejskimi, jak to zwykle, kościół szpitalny Świętego Ducha, gdzie kilkunastu pensjonariuszy zawsze, czy ubogich zawsze przebywało. No, on też się nie zachował, bo był drewniany. I później powstaje, jak już to ksiądz zaznaczył, kościół i klasztor Bernardynów, ufundowany także przez króla, w tym wypadku Kazimierza Jagiellończyka. Zaczęto jego budowę, no, przypuszcza się, w latach 60. XV wieku i początkowo były to drewniane budynki, ale na przełomie XV-XVI wieku wzniesiono obecną bryłę kościoła i klasztoru. Jest to bardzo cenny zabytek, można powiedzieć, jedyny w całości zachowany w stylu gotyckim, no nieznacznie przebudowany, rozbudowany, no ale w Farze z dawnych czasów, z czasów gotyckich mamy prezbiterium, prawda, i kilka zabytków z wyposażenia kościoła. Tam jest to cały zespół klasztorno-kościelny z unikatowym w skali Polski, a nawet i Europy, tak zwanym piekarnikiem. czyli kuchnią i specjalnym stożkowatym kominem z pięknym wyposażeniem wewnątrz z czasów i średniowiecza, z grupą pasji, która przypuszczalnie przypisuje się jej autorstwo jednemu z uczniów Wita Stwosza. Więc warto tą świątynię odwiedzić. No, obecnie trwają starania o wpisanie jej wraz z klasztorem kościoła tamtejszego, świętej Katarzyny i klasztoru, na listę pomników historii Polski. No i wreszcie przychodzi wiek XVII, początki XVII wieku. Jeden z magnatów polskich, Tarło, funduje w Radomiu kościół i klasztor benedyktynek. Początkowo jest to budowla także drewniana na przedmieściu radomskim, na przedmieściu przy trakcie w kierunku Warszawy, bo bernardyni obrali sobie trakt w kierunku Lublina, benedyktynki przy trakcie na Warszawę. I niewiele osób nawet w Radomiu wie, że ostatecznie, kiedy benedyktynki zdecydowały się na budowę murowanej już świątyni, projekt wykonał i architektem był słynny polski twórca Tylman z Gamerem, budowniczy wielu pałaców i królewskich, wielu słynnych kościołów barokowych. No, słynny architekt był rozchwytywany, stąd zachowane w Sandomierzu zapiski benedyktynek świadczą o tym, że nie przykładał się do pracy. Miał w zwyczaju zaglądać rzadko, bo kilka budów naraz prowadził. Jak narzekały, przyjeżdżał, rozkładał plany, patrzył, że coś się nie zgadza i kazał rozbierać ściany i budować od nowa, stąd też ta budowa trwała bardzo, bardzo długo, do praktycznie końca XVII wieku. I mamy znów XVII wiek, koniec, początek, pojawiają się w Radomiu pijarzy, którzy zakładają kolegium na terenie przy rynku, to jest teren dzisiaj obecny muzeum. I tam przy tym kolegium powstaje także kościółek, mały kościół świętego Marcina. No, mieliśmy jeszcze kaplicę Najświętszej Marii Panny, dzisiaj jest to kościół protestancki, więc tych świątyń w Radomiu było naprawdę kilka. Jezuici obecnie tak, to przejęli kościół benedyktynek. Już w czasach staropolskich było tu kilka świątyń, no z tym, że jak mówię, dwie parafialne, Wacława i świętego Jana, potem tylko święty Jan w czasach zaborów został tą świątynią parafialną. No i czasami musiał w zasadzie funkcjonować jako jedyna, no. Poza oczywiście bernardynami, bo chociażby kościół benedyktynek w czasach zaborów przejęto, przekształcono w cerkiew.
Tak. Tutaj ksiądz kanonik Mirosław Nowak dopowiada, ale za chwileczkę będziemy prosić księdza kanonika o to, by, że tak powiem, uzupełnił, ubogacił nasze rozmowy niedokończone. Dziedzictwo radomskiej fary na przestrzeni wieków. Jesteśmy wokół radomskiej fary, ale wiemy, że na przestrzeni wieków ludzie nie tylko gromadzili się wokół fary, czyli wokół kultu religijnego, ale też czymś żyli, gdzieś pracowali. Gdyby pan profesor taki przekrój społeczno-gospodarczo, no też polityczny mógł nam przybliżyć, z jednoczesnym uwzględnieniem, czy Radom był takim miastem monolitu religijnego, monolitu narodowościowego, czy tutaj był takim miejscem, gdzie ścierały się różne kultury, różne religie, może różne wyznania wewnątrz chrześcijaństwa, no i też jeżeli chodzi o tę wielonarodowość, czy tutaj mieszkali tylko Polacy?
Oczywiście. Można powiedzieć, to należy ten aspekt rozpatrywać jak gdyby w dwóch okresach chronologicznych. Do czasu zaborów, czyli do końca wieku XVIII, praktycznie było to miasto zamieszkałe przez mieszczan narodowości polskiej, no, niemal wyłącznie, i miasto katolickie. Dopiero w XVIII wieku, gdzieś w połowie, zaczęli się osiedlać Żydzi na terenach zamkowych, a więc dość późno. Oczywiście miasto jednowyznaniowe, tylko mówimy umownie, bo wśród przybyszów przyjeżdżali tutaj także i protestanci, także prawosławni. Musimy pamiętać, że jak już mówiłem, miasto było odwiedzane przez monarchów, w czasach było siedzibą trybunału, w okresach bezkrólewi były tu sądy, w ogóle na zamku funkcjonował sąd, więc okoliczna szlachta zjeżdżała tu, szlachta różnych wyznań. Cóż, ludność utrzymywała się nie tylko z handlu i rzemiosła, tak jak sobie czasami to wyobrażamy w tych czasach staropolskich, ale mieszczanie posiadali po prostu także ogrody i pola, nawet pola uprawne. Miasto Radom miało tą specyfikę, że podlegały mu, posiadało jeszcze trzy wioski miejskie. Dzisiaj to są dzielnice Dzierzków, Gołębiów, Wola Gołębiowska. Tamtej zamieszkiwali tam chłopi podlegający władzom miasta, ale też i mieszczanie posiadali swoje pola uprawne. No i Fara też posiadała swoje łany przy trakcie na Warszawę, gdzie prawda, proboszcz posiadał nawet folwark. Więc tak wyglądała ta struktura w czasach staropolskich i przychodzi wiek XIX i następuje dość szybka zmiana. Radom rozwija się w jednym kierunku, w stronę wschodnią. Od połowy XIX wieku zaczynają powstawać zakłady przemysłowe, garbarskie, także inne później przemysłu metalowego, także spożywcze, prawda? Im bardziej zbliżamy się do XX wieku, tym tych zakładów jest więcej i zaczyna się napływ ludności, a także innych wyznań. Przede wszystkim ludności żydowskiej, wyznania mojżeszowego. Oni osiedlają się stosunkowo niedaleko centrum, na południe od kościoła farnego, innych świątyń radomskich. No i ta dynamika napływu i wzrostu demograficznego ludności żydowskiej jest taka, że okres międzywojenny to już 30-kilka% mieszkańców miasta. No i czasy zaborów to też napływ ludności prawosławnej, rosyjskiej, bo przecież Radom stał się siedzibą guberni od połowy, no najpierw województwa sandomierskiego, potem ono zostało przemianowane na gubernię, stał się też miastem garnizonowym, tutaj powstały koszary rosyjskie. Stąd też na potrzeby tych Rosjan prawosławnych przejęto kościół, jak już mówiłem, benedyktynek. Stąd też wzniesiono cerkiew także przy głównej ulicy. Dzisiaj jest to kościół garnizonowy. Po I wojnie światowej został przejęty przez wojsko i przekształcony z cerkwi w kościół garnizonowy. Jest nim do dzisiaj. No i wreszcie napływają też ewangelicy. No, będzie społeczność licząca, w związku z rozwojem przemysłu, licząca kilka tysięcy osób już na początku XX wieku. Także mamy w Radomiu cztery wyznania i religie. Więc miasto staje się wielokulturowym, wielowyznaniowym.
Profesor doktor habilitowany Dariusz Kupisz. Dziedzictwo radomskiej Fary na przestrzeni wieków to temat, który dziś podejmujemy. Jesteśmy w radomskiej Farze, czyli w parafii kościele świętego Jana Chrzciciela. Nie wiem, kogo zapytać, czy pana profesora, czy księdza kanonika, gdzie znajdujemy się teraz, bo nie znajdujemy się ani w zakrystii, ani w którejś z kaplic kościoła, znajdujemy się w czymś bardzo uroczym, co nosi nazwę fanfara. To ksiądz kanonik, rozumiemy, prosimy. Tak,
jeżeli fanfara, to chyba ja, bo to młodsze czasy. To jest świetlica dla dzieci i młodzieży, która tu funkcjonuje, tak się nazywa, ale to dokładnie pomieszczenie, w którym jesteśmy, to jest sala, w której odpoczywali, jak przyjechali tutaj biskupi, właśnie biskupi krakowscy, później biskup sandomierski. To są te pomieszczenia, w których tutaj mieszkali.
A gdzie mieszkał proboszcz?
Proboszcz mieszkał tamtej części zamku. To było kilka
a
części.
Cały ten budynek?
No cały ten budynek, to pan profesor tu będzie lepiej pan wiedział, profesor, pochodzi tutaj o Radomski Zamek. Ja tylko to, co było.
Czyli
takie.
Jesteśmy na tak, terytorium jesteśmy, Radomskiego Zamku.
Jesteśmy na terenie Radomskiego Zamku, zniesionego także w czasach Kazimierza Wielkiego, ale później był przebudowywany. W czasach renesansu przez starostę Szydłowieckiego, Mikołaja Szydłowieckiego. I tak jak wyglądał w czasach renesansu, możemy się przekonać oglądając makietę między farą a terenem zamkowym. No i później już po czasach potopu szwedzkiego, kiedy został zniszczony, nie podniósł się do dawnej świetności. Budynek, w którym jesteśmy, został zbudowany, czy też przebudowany zamek w połowie wieku XVIII. No po prostu poza tym, że królowie odwiedzali ten zamek, musimy pamiętać, że on żył na co dzień, gdyż był siedzibą urzędu sądu grodzkiego. Tutaj przybywała tłumnie szlachta, rozstrzygały się wszelkie spory, wszelkie sprawy. Także to jest budynek tak zwanego Domu Wielkiego, w którym się znajdujemy, czyli największego budynku kompleksu, niewielkiego zresztą kompleksu zamkowego.
Wydaje się bardzo niskiego.
Był pierwotnie piętrowy. W połowie XVIII wieku właśnie piętro górne rozebrano, pozostawiając budynek parterowym. I on pełnił różne funkcje w czasach zaborów. Ostatecznie w roku 1862 przez Komisję Rządową do Spraw Wyznań został przekazany proboszczowi Radomskiej Fary.
Dziedzictwo Radomskiej Fary na przestrzeni wieków. Prosimy o taki głos uzupełnienia, czy no też spojrzenia gospodarza, który teraz jest na włościach Radomskiej Fary, to ksiądz kanonik Mirosław Nowak.
No dzięki temu, że proboszcz Radomski zamieszkał na zamku, dzięki temu możemy się tutaj dzisiaj spotkać, bo gdyby tego nie było, to różne mogły się potoczyć losy. Wiemy, jak się zamki, które nie były zagospodarowane, jak się kończyły. Dlatego to też jest jakaś zasługa też Kościoła, że ten zamek tutaj cały czas jest i całkiem nieźle funkcjonuje. Jak wspomniałem, tutaj w tej części było miejsce dla spotkania biskupów, jak przyjeżdżali, ale także przez jakiś czas mieszkali tu jezuici, dopóki nie wybudowali swojego klasztoru. To też w tych pomieszczeniach właśnie mieszkali. Zresztą nieopodal były siostry Michalitki, które prowadziły kuchnię i różne dzieła tej przyparafii do tej pory. Zresztą siostry Michalitki tu są. I to też było związane, że wielu tu było księży czy jakichś innych osób, które zawiedzały też Farę. W ten sposób nawet taki, jak przyjeżdżali do Radomia, to na obiad do Fary też mogli przyjść, byli zaproszeni. Tutaj tak uzupełniając pewne rzeczy bo pana profesora, to tu jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że ta szkoła farna miała piękne woluminy, chyba ze 170, o ile się nie mylę, w języku łacińskim. To były naprawdę dzieła tamtych czasów do szkoły, naprawdę bardzo ważne. Ta biblioteka była taka poważna i potężna. Tutaj jeszcze można by powiedzieć, wspomniałem, że kościoły poprzednie, czy świętego Piotra, czy świętego Wacława, powstały wcześniej, ale w Farze, odkąd Fara powstała, zawsze to był kult sprawowany, czyli zawsze, nawet jeszcze wtedy, kiedy się zawalił dach, to też tutaj przy tej chrzcielnicy, którą mogliśmy dzisiaj widzieć w Mszy Świętej, były chrzty. Mamy prawie 200 tysięcy udokumentowanych chrztów tutaj w Farze. Zresztą mamy tutaj najstarsze też księgi. Z panem profesorem się badali taką księgę najstarsze, może coś powie później o niej. Najstarsze dokumenty Fary, gdzie mamy te właśnie zapiski bardzo dobrze zachowane. Między innymi te książki, które tu były w tej szkole, bardzo dobrze zachowany ten spis. To może jeszcze pan profesor uzupełni. Jeżeli chodzi o tą naszą teraz Farę, to tak jak było wspomniane wcześniej, w latach 70., 80. powstawały różne parafie i parafia została malutką parafią, bo z niej powstało dużo innych. i jest taką parafią w środku miasta. Nadal jest farą i pełni tą funkcję reprezentacyjną. Czasami się tak śmiejemy, że katedra to jest matka wszystkich kościołów, ale ona powstała z fary, to fara jest jak ojciec, a na pewno wszystkich kościołów tutaj radomskich, które teraz są, tak można też powiedzieć.
Księże kanoniku, albo panie profesorze, wielkie postaci. Słyszeliśmy Jacek Malczewski, Wanda Malczewska. Kto jeszcze?
Znaczy, ja tutaj, jak już mówiliśmy, należałoby księdza proboszcza zapytać, jakie to uczucie mieszkać w komnatach, gdzie przebywał Jagiełło z Jadwigą, gdzie przebywał Zygmunt August z Barbarą Radziwiłłówną.
Może zastanawia się, czy nie zakopali gdzieś złota.
No, możliwe.
Na pewno remont. Jak mnie pytają, na pewno tu nie straszy.
Na pewno nie straszy.
Tak, popytają, czy tu na zamku straszy. To na pewno nie straszy. Z panem profesorem tu przygotowaliśmy taką listę, która będzie odniesieniem, wspomniałem w czasie historii fary przed mszą świętą, że wokół fary powstaje nowy plac. W nowym placu będą ważne osobistości i dygnitarze, którzy farę odwiedzili. I tu tak na wstępie gdzieś 23 osoby takie są, może pan profesor coś tam więcej o nich powie, to będą 23 płyty z brązu w wymiarach około 40x40, tak będą i to będą cała historia od początku, od Kazimierza Wielkiego do świętego Jana Pawła II, czyli wtedy kardynała Karola Wojtyły, który też tu był. Taka historia, tak napisana na płytach, to takie ciekawe przedsięwzięcia. Szczegóły może to
profesor Dariusz. Mamy tu wymienionych monarchów, niemal wszystkich, którzy po koronacji bywali od czasów Kazimierza Wielkiego. Także tu może tego nie będę powtarzał. Mamy także polskie królowe, bo Radom od czasów Władysława Jagiełły był zapisywany jako oprawa królowym polskim. Stąd one tu przebywały nawet wówczas, gdy nie było monarchy, zwłaszcza w czasach, kiedy sejmy odbywały się w Piotrkowie. Monarchowie mieli ten zwyczaj, że przyjeżdżali z rodziną do Radomia, zostawiali żony w Radomiu i podróżowali na sejm do Piotrkowa. No i bardzo często monarchowie spędzali w Radomiu święta Bożego Narodzenia. Jeszcze Władysław Jagiełło rzadziej, bo ten król lubił polowania i lubił się... Tak, lubił zatrzymywać się w pobliskiej jedlni, gdzie znajdował się dwór myśliwski. Stąd w Radomiu bywał krócej i, że tak powiem, uciekał do tej jedlni na polowania, ale już jego syn Kazimierz IV Jagiellończyk, przebywał czasami naprawdę przez kilkanaście dni, przez całe święta Bożego Narodzenia w Radomiu. Ten już nie miał takiego zamiłowania do polowań. Więc tutaj był częściej w farze, a więc była tutaj i Barbara Radziwiłłówna, jak już wspominaliśmy. Zachował się opis o tym, jak została zaprezentowana w ogóle mieszkańcom okolicznym i dygnitarzom koronnym. Król urządził cały spektakl przed Radomiem, opracowując drobiazgowo szczegóły stroju, jakiego ma i zachowań królowej. Także PR to nie nasz wynalazek. Znano go już w dawnych czasach. A następnie zachował się opis spaceru króla i królowej po krużgankach zamku radomskiego. Stąd wiemy, że tu, gdzie dzisiaj się znajdujemy, nad piętrem były krużganki i opis tego, no jak tam, prawda...
Księże kanoniku, czy wrócą krużganki?
Jak będą pieniądze, to wrócą krużganki. A to są duże pieniądze.
Dlatego... A przecież to jest zabytek.
No zabytek też się odbudowuje według jakiegoś planu, tylko że jeszcze planu nie ma i to jest najciekawsze.
Tak. Czyli nie ma pieniędzy.
Nie wiadomo, czy ma być odbudowany w stylu takim, jakim był, czy w takim, jak był przebudowany, czy jeszcze w jakimś innym. I tu jest zagadka.
Na razie nie ma koncepcji, nie ma planu.
To jest jeszcze chyba dalszy temat, bo pewne sprawy tu są jeszcze niejasne. A będą sprawy jasne, to dopiero będą szły do przodu. Na razie to jest tylko takie trochę gdybanie, tak można powiedzieć.
Plany księże kanoniku są jak najbardziej, bo przecież to, co ksiądz kanonik nam jako rodzinie Radia Maryja wielokrotnie przedstawiał, to chociażby zagospodarowanie tego placu, który jest wokół fary. To nawet dzisiaj przedstawialiśmy ten pomysł ojcu dyrektorowi, był zachwycony. No i tutaj niestety jest ten niedobór środków, które na tego typu inwestycje są potrzebne. Także to pewnie miał ksiądz proboszcz i ksiądz kanonik na myśli. Ja jeszcze, jeżeli mogę dodać, jako przedstawiciel rodziny Radia Maryja, gdzie się znajdujemy, bo oprócz tego, że jest to Zamek Królewski, oprócz tego, że tutaj również spotykają się dzieci, to jest to serce rodziny Radia Maryja w Radomiu. Bo to właśnie tutaj, z tego zamku, wypływają wszelkie pomysły dotyczące rodziny Radia Maryja i jej działalności na terenie naszego miasta. Także my też czujemy się zaszczyceni jako słuchacze, jako rodzina Radia Maryja, z tego, że możemy z części tego zamku, dzięki uprzejmości księdza kanonika, korzystać na co dzień, bo spotykamy się cyklicznie w każdy czwartek. Pierwszy czwartek mamy mszę świętą w farze, a tutaj później do późnych godzin nocnych z księdzem kanonikiem oraz innymi gośćmi dyskutujemy na tematy często bardzo teologiczne. Padają wielokrotnie ciekawe pytania i tutaj ksiądz kanonik naprawdę potrafi się wykazać olbrzymią wiedzą. Za to serdecznie już teraz na wstępie tych rozmów dziękujemy. A tylko dodałem to, gdzie jesteśmy, bo wielu słuchaczy pewnie się domyśla, tych, którzy mieszkają w Radomiu czy w okolicznych miejscowościach, skąd te rozmowy są. Nie wszystkim znana jest ta nazwa Fanfara, ale wszystkim znane jest Biuro Radia Maryja w Radomiu. To właśnie nadajemy z serca Biura Radia Maryja z Radomia.
Jedyne biuro Radia Maryja w Polsce, które ma siedzibę na zamku.
Na zamku, tak. Ale póki co ta siedziba nie jest pod krużgankami, bo byliśmy na krużgankach. Barbara Radziwiłówna spacerowała po nich. Prosimy o kontynuację, panie profesorze.
Ja tu jeszcze może dodam tak, no mieliśmy tutaj i wizyty księcia Józefa Poniatowskiego w czasach zaborów i generała Henryka Dąbrowskiego, generale Hallerze, już mówiłem, czy Karola Wojtyłę, ale cóż, no jako że fara przechodziła te koleje losu, jak i cały nasz naród, no mieliśmy tutaj i wielu późniejszych zasłużonych proboszczów. Ja o wszystkich nie jestem w stanie powiedzieć, ale chociażby ksiądz Piotr Górski, który zainicjował i przebudowę radomskiej fary i cóż, no potem także kierował i musiał zajmować się budową obecnej katedry radomskiej. Tu ksiądz proboszcz wspomniał, ostatnio odnaleźliśmy także przejaw nowej zupełnie działalności księdza Piotra Górskiego, ważnej dla historyków. Ksiądz proboszcz odnalazł jakiś czas temu dokumenty, najstarsze dokumenty radomskiej fary, oprawione podczas I wojny światowej z troską przez księdza Piotra Górskiego, z troską, by nie zaginęły. I dzięki temu na przykład mamy ten XVI-wieczny spis książek radomskiej fary. Możemy się dowiedzieć, że było ich 170, bardzo cenne zresztą. No, ja tylko dodam, że 170, no, parafia Iłża w tych samych czasach miała 80 ksiąg w bibliotece, a Kielce należące do biskupów, czy Iłża, 110. No to możemy się tym tutaj poszczycić. Dodam też, że no, niewielka część tych ksiąg przetrwała do naszych czasów. One znajdują się w tej chwili w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Mieliśmy możliwość oglądania kilku z nich na wystawie podczas obchodów jubileuszu radomskiej fary, podczas obchodów 650-lecia. No i oczywiście także późniejsi, tutaj wspomniałem o proboszczach, mogę jeszcze wspomnieć chociażby o proboszczu Wacławie Kosińskim, który sprawował tutaj posługę duszpasterską podczas II wojny światowej, wspierał ludność żydowską. To w jego czasach no, doszło do aresztowania braci Grelewskich, Kazimierza i Stefana, za udział w tajnym nauczaniu dwóch wikariuszy radomskich zesłanych do obozu i zamordowanych w Dachau. Są oni błogosławieni, więc nie tylko Wanda Malczewska jest błogosławioną, związaną z radomską farą. Po II wojnie światowej, no cóż, księdza próbowano prześladować.
Sługa Boża,
oczywiście. Księdza próbowano jeszcze oskarżać o różne rzeczy. Księdza Kosińskiego nawet próbowano go oskarżać o współpracę z Gestapo, ale w zachowanych aktach IPN-u nawet pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa odnotowali, że to jest tak absurdalny zarzut, że po prostu lepiej z niego zrezygnować i wycofać się. No, czy chociażby proboszczem radomskiej Fary był ksiądz Stanisław Sikorski, kapelan Armii Krajowej, uczestnik akcji Burza tutaj w regionie radomskim. A więc można powiedzieć, że radomska Fara miała szczęście do duszpasterzy.
Tak jak ktoś wyliczył, to chyba 38 jestem proboszczem Fary od początku, od 1360 roku.
No to zmiany były bardzo rzadkie.
Bardzo rzadko.
Bardzo rzadkie. Piotr Stanikowski, dziedzictwo radomskiej Fary na przestrzeni wieków. Panie Piotrze, proszę kilka słów o sobie, ponieważ w opisie mamy, że jest pan członkiem wielu grup w parafii.
Szczęść Boże. No, członkiem wielu grup, może tak powiem, od dawien dawna służę przy ołtarzu. Jestem ministrantem. Od jakiegoś czasu też tutaj, od czasu, kiedy ksiądz proboszcz przyszedł na parafię, administruje stroną parafialną, dokumentujemy to wszystko, co się dzieje na bieżąco. Można zajrzeć, zobaczyć, poczytać. Poza tym jestem liderem tutaj grupy naszej pielgrzymkowej na Jasną Górę.
No, czym dla pana jest radomska Fara? Czym jest Radom?
Radomska Fara to moja parafia już 31 lat. Mieszkam tutaj nieopodal. Jestem związany właśnie od 90 roku tutaj z tą parafią. Tu szedłem do Komunii Świętej, przyjmowałem bierzmowanie. No tak jak mówię, od tam już x lat służę przy ołtarzu. No mówię, to jest taka parafia, gdzie jestem mocno z nią związany. Tutaj niedaleko mieszkam i... No i tak to wygląda.
Czyli zakrystia to takie, można powiedzieć, najważniejsza kaplica w kościele?
Ja wiem, najważniejszy to ołtarz jest, ale zakrystia też jest ważna.
Tam w zakrystii wizerunki poprzedników, proboszczów.
Tak, pan Piotr skromnie tak o sobie mówi, ale dużą pracę robi, jeżeli chodzi o stronę parafialną. Wystarczy spojrzeć, że ona jest cały czas aktualizowana. Kiedyś to nawet tak sobie żartowałem, że ja przychodzę z pasterki, zaglądam na stronę, a tam już moje kazanie jest streszczone. Także bardzo dobrze działa. Oczywiście zdjęcia też.
Dobrze, także, że streszczone, a nie napisane przez.
No tak, także, ale bardzo dobrze. No i oczywiście też na Facebooku tam jeszcze też działalność cała jest. Także to żyje. My, ponieważ tak jak kiedyś wspominałem, do naszej parafii przychodzą ludzie tylko tu z bliska, można tak powiedzieć, albo ci sympatycy. Natomiast wokół jest tyle kościołów, jak tu już wspomniał pan profesor, i bernardynów, i jezuitów, i garnizonowie, że w niedzielę jest 24 msze święte do wyboru. Dlatego to jest, może mała grupa tutaj uczestniczy, ale to jest ważne, że komunikacja przez parafian jest często przez stronę internetową. Wiedzą, co się w parafii dzieją, bo nie przychodzą tu do kościoła i dlatego to jest tak ważne.
Jesteśmy w diecezji radomskiej. Bardzo często nawiązania, o których tutaj słyszymy, to Sandomierz i diecezja sandomierska, czyli Radom przynależał do diecezji sandomierskiej.
Tak, do diecezji sandomierskiej. Później była diecezja sandomiersko-radomska, aż do tego ogólnego podziału ostatniego, kiedy została osobna diecezja radomska, powstała. Jeszcze ja jako kleryk rozpoczynałem w seminarium w Sandomierzu, a drugą część tej tutaj kształcenia w Radomiu. Także mam te dwie tradycje jakby w sobie. Tak jak tu było wspomniane w tym montażu słowno-muzycznym, pod chórem są dwie pieczęcie. Jedna z herbem Radomia, druga z herbem Sandomierza, bo kiedy powstawały te malowidła, to właśnie były czas tej diecezji sandomiersko-radomskiej.
Rozmawiamy o dziedzictwie radomskiej fary na przestrzeni wieków, ale też nie zapominamy o całym Radomiu. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Telefony do studia 693 112 200, 693 112 200 lub 693 112 255. 693 112 255. Pan Łukasz Mierzejewski z panią Różą to filar rodziny Radia Maryja, ale też panie Łukaszu prosimy o pańskie doświadczenie, pańskie wspomnienia, czy też odpowiedź na pytanie, czym jest radomska fara.
Ojcze Benedykcie, dla mnie radomska fara to serce rodziny Radia Maryja, bo ja jestem parafianinem o wiele mniejszej, takiej bym powiedział młodszej parafii błogosławionego świętego Jana Pawła II na radomskim Sadkowie. Także tam stale uczęszczam do kościoła, a tutaj jestem z okazji wszelkich spotkań rodziny Radia Maryja, które odbywają się w naszym mieście. Spotykamy się cyklicznie, tak jak powiedziałem, w każde czwartki tutaj w biurze, a w każdy pierwszy czwartek miesiąca mamy mszę świętą, także tutaj te tereny bardzo dobrze znam, bardzo dobrze się w nich czuję i razem z księdzem Mirkiem świetnie nam się współpracuje. Także to, co dotyczy radomskiej fary, to w moim wypadku dotyczy Radia Maryja w Radomiu. Także tutaj...
Dziękujemy. Łukasz Mierzejewski, Piotr Stanikowski, profesor doktor habilitowany Dariusz Kupisz i ksiądz kanonik Mirosław Nowak. Studium Radia Maryja. Jesteśmy w Radomiu przy parafii świętego Jana Chrzciciela na Zamku Radomskim, skąd prowadzimy rozmowy niedokończone. Czekamy na Państwa telefony 693 112 200 lub 693 112 255. Była historia, o której dużo usłyszeliśmy, dużo powiedzieliśmy. Czasy współczesne związane chociażby z tym, co mówił pan Piotr, czy pan Łukasz, czy ksiądz kanonik. A teraz porozmawiajmy o pewnych marzeniach czy wizjach, jakie tu nasi goście w studiu mają odnośnie nie tylko fary radomskiej, bo już tego, co będzie wokół fary, usłyszeliśmy. Plany odnośnie zamku też, ale postaramy się odpowiedzieć Państwu, czy tu zapytać naszych gości, jakie mają marzenia, jak powinien wyglądać Radom. Prosimy, Radio Maryja, odbierzemy wcześniej telefon.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maryja zawsze.
Teraz i zawsze. Kto do nas telefonuje?
A telefonuje Janusz. Ja wspomnienia z kościołem farnym w Radomiu mam takie, że w 91 roku mieliśmy z małżonką ślub i wówczas małżonka mieszkała w Radomiu. Uczęszczaliśmy do kościoła w Radomiu. Małżonka uczęszczała do Świętej Trójcy, do jezuitów, ale z racji tej, że kościół farny był parafią, tam właśnie mieliśmy sakrament małżeństwa. Udzielał nam świętej pamięci już jezuita ojciec Hubert Czuma. I to są takie wspomnienia, jak do dzisiaj nie mieszkamy w Radomiu, ale jak jesteśmy w Radomiu, to zawsze przechodząc koło właśnie kościoła farnego, zachodzimy na krótką chwilę modlitwy i wspominamy sobie właśnie ten nasz dzień, w którym zawarliśmy sakrament małżeństwa. W tym roku będzie to już 30 lat. Tak chciałem to właśnie...
Czyli w 1991, tak?
W 91, 19 października.
Tak. Dziękujemy bardzo, panie Januszu. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Księże kanoniku, księże proboszczu, prosimy o wytłumaczenie nam struktury tej parafii, bo słyszymy jezuici, ale ślub tutaj. Jak administracyjnie funkcjonuje Radom i Fara Radomska odnośnie tej struktury kościoła parafialnego.
Jak wspomniał pan profesor, do 1921 roku była Fara tu i w okolicy. Wtedy nastąpił podział na obecną katedrę, czyli opieki Najświętszej Marii Panny i Najświętszego Serca Jezusowego na Glinicach. To są te najbliższe takie właśnie parafie. Następnie był podział na kolejne parafie w latach 70. Aktualnie na terytorium parafii, tak można powiedzieć, bo parafia ma pewne terytorium, znajdują się klasztory ojców Bernardynów i klasztor ojców księży jezuitów na sensie stricto na tym terenie. Ponieważ parafia jest jedna, dlatego wszystkie administracyjne rzeczy są w parafii, czyli wszelkiego rodzaju księgi, chrztu, małżeństw czy bierzmowania, jak nawet były w tym czy drugim kościele, to wszystkie księgi znajdują się tu i jeżeli nawet jakiś ślub by się odbywał w tamtych kościołach, to i tak tutaj wszystkie dokumenty są gromadzone, no bo tamte kościoły mają tylko, można powiedzieć, taki charakter duszpasterski. Natomiast jeśli chodzi o parafię, to parafią jest Fara, czyli można powiedzieć Kościół Świętej Katarzyny Bernardynów, ale parafia Radomska Fara. Kościół Księży Jezuitów, ale parafia Radomska Fara.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon, prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Byłem z Warszawy, chociaż jestem urodzoną radomianką i byłam parafianką.
I pani ma na imię?
Jadwiga. I chciałam dodać, że w czasie okupacji wikariuszem w Farze był ksiądz Roman Siódek, który razem z księdzem Józefem Wójcikiem wykradł obraz Matki Bożej z Częstochowy, zaaresztowany.
Dziękujemy pani Jadwigo. Będziemy tutaj uściślać te sprawy. Prosimy, ksiądz kanonik.
Chodzi to o czasy, kiedy obraz Matki Bożej Częstochowskiej peregrynował po parafiach i wtedy ówczesne władze, można powiedzieć, że internowały ten obraz i wzięły go w Częstochowie, tak? Częstochowie. No i z tamtej Częstochowy, jak miała być peregrynacja obrazu w Radomiu, to właśnie jeden z wspomnianych księży, pani twierdzi, że ten drugi też do końca nie wiem, może pan profesor będzie wiedział dokładnie, po prostu pojechali do Częstochowy i zorganizowali akcję zabrania tamtego obrazu z uwięzienia. On został przetransportowany do Radomia. No i później, jak miały być uroczystości peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu, to ten obraz wyniesiono. I wtedy była taka właśnie zaskoczenie, że jak to, wszędzie pielgrzymowały same ramy, a tu nagle obraz się pojawił w Radomiu, to była słynna akcja.
To był oczywiście kryzys, tak zwany kryzys dla władz, oczywiście komunistycznych kryzys, związany z obchodami milenium, tysiąclecia państwa polskiego w 1966 roku. Ja, korzystając z tego, że słucha nas wiele osób, które pochodzą z Radomia, ale mieszkają w tej chwili, jak słyszymy, gdzieś indziej, prawda, są związane z radomską Farą, może pozwolę sobie zauważyć, że Radomska Fara doczekała się monografii, książki Kościół Świętego Jana Chrzciciela w Radomiu, architektura, ludzie, wydarzenia. Wydana została kilka lat temu, więc tam odsyłam wszystkich zainteresowanych dziejami Radomskiej Fary. Był też zrealizowany film dokumentalny o Radomskiej Farze, także z moim udziałem, emitowany kilkakrotnie przez telewizję Trwam.
Niech żyje nam.
Właśnie.
Na więc stronie internetowej to ten?
Na stronach to internetowych też jest, można go obejrzeć. Zachęcam wszystkich słuchaczy.
Też.
Jeżeli chodzi o tych wikariuszy to było bardzo dużo. Kiedy była parafia w takim rozkwicie nad 60 tysięcy, to wikariuszy było nawet 13. Pani tu wspomniała jednym z wikariuszy, który z tego co mówi pomagał księdzu Wójcikowi w tym wykradzeniu tego obrazu, no bo sam też chyba nie mógł tego uczynić. Mnie się przypomina taka, jeden z księży wspominał, że ówczesna ubecja wiedziała, że tutaj ten obraz gdzieś musi być, więc wpadają na plebanie kościoła mariackiego i mówią, gdzieście zrolowali ten obraz? Na to ksiądz spokojnie odpowiada, no, jakby umiecie deskę rolować, no to jesteście zdolni.
Pan ja może jeszcze dodam, nasz słuchacz, pierwsza osoba, która dodzwoniła się do dzisiejszej audycji, wspomniała ważną dla Radomia postać, mowa oczywiście o ojcu Hubercie Czumie, który zmarł w październiku 2019 roku, ale bardzo ściśle związany był z rodziną Radia Maria w Radomiu, a w latach 70., 80. był inicjatorem mszy świętych w intencji ojczyzny, tak? Tych mszy, które odbywały się bardzo tłumnie z kolei w kościele ojców jezuitów. I druga ważna postać przy tej okazji, pewnie pan profesor rozszerzy ten mój skrót myślowy, to postać sługi Bożego księdza Romana Kotlarza. To właśnie z tego kościoła, tutaj nieopodal radomskiej Wary, ksiądz Roman Kotlarz błogosławił strajkujących w 76 roku robotników, czyli tych, którzy upominali się wtedy o chleb, upominali się o godne życie. I dzisiaj na mszy świętej wielu właśnie z tych strajków, wielu tych robotników strajkujących w 76 roku było. To było widać po przypiętych odznakach do klap marynarek. Także to bardzo cieszyło, że te osoby również teraz są związane z Radiem Maryja i to dziedzictwo przekazują dalej. Dziedzictwo walki o wolną i niepodległą Polskę. To właśnie z Radomia w latach 70. to ta iskierka nadziei poszła w świat, poszła na całą Polskę.
No możemy wspomnieć, że toczy się proces beatyfikacyjny księdza właśnie Kotlarza. Aktualnie zbierane są wszystkie dokumentacje. Jeżeli ktoś też chciałby coś do tego dodać, to trzeba się zgłosić do naszej kurii radomskiej i można jeszcze jakieś tam swoje wspomnienia dodać.
I księdza biskupa?
Proszę?
Księdza biskupa proces?
Nie.
To nie Kotlarza, Kotlarza, tak, ale
jeszcze. Księdza Kotlarza, on był proboszczem w Pelagowie.
Ja tylko dodam, że mam to szczęście jako tutaj członek radomskiej rodziny Radia Maria na stale mieć kontakt z panem Andrzejem Jakubiakiem, który był kierowcą księdza Romana Kotlarza. I pozdrawiam pana serdecznie, pana Andrzeja Jakubiaka i wszystkich mieszkańców Trablic, Pelagowa, którzy tak emocjonalnie są im związani z księdzem Romanem Kotlarzem. Także tutaj nasz pan Andrzej, który stale przychodzi do biura, był osobistym kierowcą księdza Romana Kotlarza. Także.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja urodziłem się w Radomiu, a 30 maja 1946 roku przyjmowałem pierwszą komunię świętą. I tutaj mam właśnie przed sobą obrazek jako pamiątkę z pierwszej komunii świętej. I tutaj nie mogę odczytać księdza, proboszcza prawdopodobnie jest podpisany. A przy okazji chciałem też pozdrowić swoją koleżankę Elżbietę Świątek z domu Morawska, którą żeśmy się właśnie bawili na terenie właśnie radiostacji, bo tam się właśnie urodziłem. Wtedy była radiostacja. Poza tym jeszcze jako małe dziecko widziałem na własne oczy, jak Niemcy w czasie wojny przywozili partyzantów i ich wieszali na szubienicy. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Z Bogiem.
Kto do nas telefonował? Telefonuje?
Zygmunt.
Dziękujemy panie Zygmuncie. Co by koleżanka wiedziała, kto ją pozdrawia.
Tak, Zygmunt Poliński, a z domu Chudziak.
Dziękujemy panie.
Dziękuję bardzo. Ja posłucham teraz w radio.
Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać. Ja tu zupełnie świadomie wspominałem proces beatyfikacyjny i tutaj księdza biskupa Gołębiowskiego, tak, bo wiadomo, że ksiądz Roman Kotlarz to najświeższa postać i też znana. Prosimy, kolejny telefon, Radio Maryja. Przypomnijmy Państwu numery telefonów 693 112 220 lub 693 112 255. 693 112 200 lub 693 112 255. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja pochodzę ze Śląska, ja tam pochodzę z Głowaczowa, niedaleko Radomia, Kozienice, Głowaczów. Pamiętam, jak moja mamusia jeszcze żyła, 3 lata temu zmarła, to opowiadała, jak w czasie wojny chrzciła takiego chłopczyka Januszka, tam właśnie w tym kościele Jana Chrzciciela. Moja mamusia Janina Mularczyk się nazywała.
A no, pani ma na imię?
Opowiadała. Ja mam na imię Anastazja.
Anastazja.
No ja właśnie urodziłam się też w Głowaczowie, moja mama też z Głowaczowa pochodzi. Myśmy tam mieszkali, no a teraz na Śląsku, no niestety. Tak wyszło, bo tata za pracą. To mi zawsze opowiadała, ale tak tęsknię, bo tam jeszcze mam trochę rodzinki, to tam czasami jadę. No ale Radom, tak w głowie mi siedzi. Kozienice, Radom, Głowaczów. W Głowaczowie się urodziłam.
To skoro siedzi w głowie Radom, to nogi niech prowadzą do Radomia.
Tak, no czasami tam jadę. Ostatnio cioteczka moja, taka najukochańsza, zmarła, to ty byłam na pogrzebie chyba 2 lata temu. Byłam tam, no.
Dziękujemy.
To anioł, a nie człowiek.
Dziękujemy bardzo za telefon. Jak słychać, wspomnienia z Radomiem są bardzo pozytywne, przynajmniej od osób, które też telefonują. Tutaj entuzjazm w studiu i duma z tego miasta. Jakie marzenia odnośnie Radomia? Ksiądz proboszcz, widzę pierwszy, prosimy.
A moje marzenia są związane oczywiście z radomską farą, bo żeby ona została odrestaurowana, tak jak już widzieliśmy, jest dużo zrobione. Teraz ten plac wokół kościoła, część zrobiony, resztę będziemy starali się, żeby to już zrobić, bo to wtedy będzie już zagra to wszystko. Bez tego otoczenia to ona jeszcze tak trochę, że tak powiem, jest w cieniu. Natomiast też w kościele była wspomniana kaplica rodu Kochanowskich i w tamtym roku rozpoczęliśmy remont tej kaplicy. Zostało odnowione sklepienie, ono bardzo pięknie teraz już wygląda, a w tym roku będziemy odnawiali ściany tej kaplicy. To jest jedyny zabytek renesansowy w Radomiu, to jest ta kaplica właśnie. Pozyskaliśmy jakieś jeszcze dofinansowanie od marszałka i od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Może jeszcze ministerstwo coś dorzuci i będziemy też restaurowali właśnie tą kaplicę, taką wyjątkową tutaj w Radomiu i farze, tylko się ona znajduje. No, oczywiście.
Dziękuję bardzo. Dziedzictwo radomskiej fary na przestrzeni wieków. Prosimy, halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria Radomska z Warszawy. Przyznam się, że mam takie nazwisko panieńskie. No, był Mikołaj z Radomia, kompozytor. A ja po prostu jestem tak zachwycona tą liturgią. Chciałam serdecznie podziękować, przepraszam za egzaltację, księdzu proboszczowi za tak, no, jak dla mojej młodości. W mojej młodości śpiewałam w chórze właśnie w tłumaczeniu Kochanowskiego z muzyką Gomułki, Mikołaja Gomułki. I właśnie teraz, jak ta msza była, w ogóle przepraszam, tak się mieszam, ale jestem tak zachwycona tym klimatem, tą lekcją historii nam udzieloną, tak piękną. Nawet szczerze powiedziawszy, nie wiedziałam, że tyle, na przykład, że Malczewski był tam chrzczony w farze. I jeszcze ksiądz proboszcz powiedział w pewnym momencie, że był tam święty Jan Paweł II. I właśnie chcę jeszcze powiedzieć, że dziękując za tę liturgię, w takim piękne te śpiewy, proszę podziękować temu chórowi, który ja tylko słyszałam, ale znajomi mówią, że tylko 4 osoby były, chór kameralny, ale tak pięknie. I te nieście chwałę mocarze, moją kochany psalm właśnie wyłączenie Kochanowskiego i przeniosłam się jakby 50 lat do tyłu, jak śpiewałam sama. A jeszcze, jeśli można, księże proboszczu, to przytoczę, co święty Jan Paweł II powiedział właśnie, bo on bardzo dbał o liturgię i tak prosił zawsze, prosił, przyczyniajcie się do tego, żeby muzyka włączona przez Kościół w sprawowanie jego tajemnic była prawdziwie religijna, czyli aby mogła odpowiednio spełniać swe szlachetne religijne cele, żeby była naprawdę artystyczna, to znaczy zdolna poruszyć i przemieniać uczucia człowieka w pochwalną i błagalną pieśń do Trójcy Przenajświętszej. To jest piękne słowa, które wygłosił chyba w 71 roku. I chcę jeszcze powiedzieć, księże proboszczu, że no, całość, podziwiam ten chór, powtarzam, tyle, tak się długo napracował i do końca pięknie śpiewał. I bardzo dziękujemy, że za to przeżycie w dzisiejszych czasach pełnych zamętu, ta piękna liturgia i te wspomnienia i tych ludzi, którzy teraz dzwonią związanych z Radomiem, ale też przede wszystkim ta historia bogata. Ja nie wiedziałam, że Bolesław Chrobry tam, znaczy przyznał się, że jak to, kto tam polował gdzieś w pobliżu, może też ksiądz proboszcz mówił, czy w każdym razie...
Pani nie. Mario, Chrobry? Jagiełło. Jagiełło.
Nie, ale tu napisane, że w Jedlni polował Chrobry, mi się wydaje, że ktoś tam, ktoś powiedział, że...
Jagiełło.
W Jagiełło, no to może ja źle zapisałam, bardzo przepraszam. Właśnie to pomyłka, tak powiem. Nie czytałam, nie słuchałam ze zrozumieniem. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Proszę pamiętać o tym, żeby powiedzieć chórowi. Ale podobno tam były 3 dziewczyny i 1 chłopak. Znaczy, przepraszam, nie 3 dziewczyny, tylko 3 kobiety i 1 mężczyzna. I ciekawe, jak oni to podzielili, że sofran, alt, tenor, bas, a jednak brzmiało tak pięknie. No i w ogóle teraz się rzadko zdarzają takie msze. Właśnie święty Jan Paweł II chciał, żeby tak wyglądała liturgia, a teraz no ja wiem, że ta młodzież inaczej to odczuwa, ale ja doznałam takiego uczucia, jak właśnie w latach młodości, kiedy chociaż był komunizm, ale w całej Europie panowała moda na muzykę sakralną. Myśmy byli z chórem w wielu miejscach we Włoszech i w Szwajcarii i zawsze ta muzyka sakralna właśnie Mikołaja z Radomia, Gerwazego Gorczyckiego, wszystkich tych naszych kompozytorów śpiewaliśmy, bo nasz dyrygent Mirosław Pesz nas tak właśnie nastrajał na tę muzykę naszą tradycyjną. I teraz ksiądz proboszcz też prowadzi taką politykę piękną, na przykład Gerwazego Gorczyckiego, już kończę, Providencia Divina, o opatrzności Bożej. Był taki piękny, jakiś taki motet chyba śpiewaliśmy. No i ja, Kochanowskiego, te psalmy. Jestem po prostu...
Pani Mario, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy gorąco serdecznie. Pani Maria Radomska z Warszawy.
Tak, ja już rozwiązuję tą zagadkę, że to było 3 kobiety i 1 mężczyzna. Nieprawda, 2 mężczyzn. Pan, który dyrygował, nasz pan organista, śpiewał tenorem, dyrygował i śpiewał. I już mamy rozwiązane, że był tenor, 2 soprany, alt i bas.
Dziękujemy bardzo. Za chwileczkę kolejne telefony. Tu będziemy pytać o te marzenia związane z Radomiem. Pan profesor?
No cóż, ja też rozpocznę od centrum miasta. Po prostu moim marzeniem jest ożywienie tegoż dawnego centrum, okolic Fary, rynku. No bo niestety mamy tutaj opustoszałe miasto od godzin popołudniowych. Opustoszałe w weekendy, a powoli się jednak zmienia i może ludzie w końcu to docenią. Powoli, bardzo powoli remontuje się rynek, jego otoczenie, ale jakoś nikt z do tej pory rządzących miastem nie ma po prostu pomysłu na tą część Radomia, a naprawdę szkoda. To jest jedna kwestia. Druga, no cóż, w niektórych miejscach miasta brakuje zieleni. To też można by można by zmienić, zmieniłoby to na pewno oblicze miasta, bo inne rzeczy powoli się zmieniają. Wydaje się, że powoli poprawia się układ komunikacyjny, linie kolejowe, lotnisko. To na pewno wpłynie pozytywnie na rozwój miasta. Ale chciałbym, by...
Obwodnica odciążyła,
tak,
na pewno.
Tak, oczywiście, obwodnica odciążyła, ale warto zastanowić się nad poprawą sytuacji w tym dawnym centrum, w tym ośrodku, gdzie tu królowie przebywali.
Dziękujemy. Kolejny telefon, halo.
Szczęść Boże, Robert Mazowsza się kłania.
Prosimy, panie Robercie.
No ja mam takie pytanie. Jak Radom współpracuje z miejscowością Grociszek? To jest rodzinna miejscowość prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Czy się odwiedzają nawzajem, tam jest kościół świętej Małgorzaty? Jak to wygląda? Chciałbym się dowiedzieć, bo no, ten kościół tam, to te wieże to wymagają remontu, także żeby to się nieszczęście nie stało i te wieże nie pospadały, także mam takie pytanie, jak Radom z Wrociszewem współpracuje tam na, we Wrociszewie na cmentarzu pochowani są, jest pochowana rodzina księdza prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, panie Robercie. Mam nadzieję, że pan nas teraz słyszy w radiu po rozłączeniu się telefonicznym. Natomiast tutaj patrzę na gości w studiu i nie bardzo jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo dobre pytanie do władz miasta Radomia, urząd miasta Radomia, prezydent miasta Radomia, jak również, nie wiem, czy urząd gminy wspomnianej miejscowości. I wtedy te pytania, czy nawet inicjatywa z pańskiej strony o podjęciu wzajemnej współpracy, myślę, byłaby wskazane i dobry adres, by uzyskać odpowiedź na to pytanie, które pan nam tutaj postawił. Pan Łukasz Mierzejewski, marzenia związane z Radomiem?
Ojcze Benedykcie, urodziłem się w Iłży, koło Radomia, 30 kilometrów, ale moja rodzina i wszyscy moi bliscy pochodzą z Radomia i z okolicznych miejscowości. Niestety wielu moich przyjaciół, rówieśników z tego miasta wyemigrowało, często za studiami, za lepszą pracą. Niestety Radom, w opinii wielu osób, to miasto bez perspektyw i to niestety jest bardzo przykre stwierdzenie, ale tak jest. Moim marzeniem takim, mam nadzieję, że to jest marzenie na wyciągnięcie ręki, to lepszy rozwój pod względem ekonomicznym. Lotnisko, które w Radomiu powstaje dzięki obecnym rządom, to też trzeba wspomnieć, to olbrzymia perspektywa dla jego, dla mieszkańców tego miasta. Sam jestem radnym gminy Jednia Letnisko. Jest to gmina, która jest bardzo blisko lotniska na Sadkowie. I naprawdę mieszkańcy Radomia, w szczególności to młode pokolenie, z olbrzymią nadzieją patrzy na tę inwestycję. To są dodatkowe miejsca pracy. Według wyliczeń specjalistów to mówi się, że od 15 do 30 tysięcy takich miejsc. Także Radom też trzeba wspomnieć geograficznie, leży bardzo blisko Warszawy i jest olbrzymia, duża ilość mieszkańców, którzy tego regionu, którzy na co dzień pracują w Warszawie. I tutaj szybka kolej. My też wszyscy jako mieszkańcy czekamy na tą szybką kolej do Warszawy. Jeżeli teraz do Warszawy jedzie się około 2 godzin, odcinek 100 kilometrów, w przedziale czasowym się pokonuje, no to niestety nie jest to komfortowe dla mieszkańców. Przed wojną, to pewnie pan profesor wspomnie, jeździło się o wiele krócej, mówi się około godziny, tak? Także liczymy na to, że szybko ta modernizacja tej trasy kolejowej Radom-Warszawa zostanie ukończona i to też jest ta dobra perspektywa dla naszego regionu, tak? Bo ludzie, którzy pracują w Warszawie, mam nadzieję, że swoją sypialnię znajdą w tym mieście. I chciałem jeszcze dodać jako młody człowiek, że w Radomiu nie jest tak źle weekendami, bo można się przejść o godzinie 22 czy 23 na ulicy Żeromskiego i naprawdę o dziwo jest tam masę ludzi młodych, chcących spotkać się, już nie mówię, że przy kawie, no bo to trochę za późno, 23, ale usiąść, porozmawiać ze znajomymi, także w Radomiu są ludzie młodzi i ci ludzie młodzi chcą tutaj żyć, tak jak ja chcę tutaj zostać do końca. Mam nadzieję, że do śmierci będę mieszkańcem Radomia, mam tutaj dzieci, rodzinę. Jestem z tego miasta bardzo, bardzo dumny, pomimo tego, że nie jestem mieszkańcem Radomia, tylko mieszkańcem Natolina, miejscowości w gminie Jednia Letnisko, ale z Radomiem jestem bardzo związany.
Dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy.
Halo, halo? Halo?
Prosimy. Dobry. Bardzo.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę księdza, ja mam na imię Piotr, moja żona ma na imię Anna. Mieszkamy tutaj w Radomiu, zaraz niedaleko Fary. W Farze braliśmy ślub, a w ogóle moja żona pochodzi z Wierzbicy. I tutaj jeden z moich poprzedników mówił, wymienił prymasa tysiąclecia. Otóż tak jak Radom był bardzo zaangażowany zawsze politycznie i walczył z jedynie słuszną władzą, wiemy o co chodzi, tak w Wierzbicy również służby bezpieczeństwa chciały rozbić tamtą społeczność poprzez rozbicie kościoła. I zrobiono dwa kościoły. Jeden prokomunistyczny, a drugi kościół ten właściwy, normalny. I dalej sytuacja była taka, że do tego kościoła, do Wierzbicy przyjechał właśnie prymas tysiąclecia, Stefan Wyszyński, żeby zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda. No i jakby sytuacja została uratowana. Poza tym od strony mojej rodzinnej, jeśli chodzi o Wierzbicę, niestety mój teść nie dożył tych dni, nie poznałem go, ale można powiedzieć, że był żołnierzem niezłomnym, walczył w partyzantce i walczył w organizacji Wolność i Niepodległość. To była bardzo, bardzo patriotyczna, polska, bardzo prawdziwa organizacja. No i czytałem całe opracowanie przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej, w którym to opisano, jakim, bo złapano tych ludzi w końcu niestety, i jakie były tam represje i tu w Radomiu, i w Kielcach. I korzystając z okazji, chciałem bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić księdza proboszcza, którego bardzo dobrze znam. Byliśmy parę razy na wspólnych pielgrzymkach i na Litwie, i w Czechach. I wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Naprawdę Fara się rozwija i to wszystko idzie w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo za miłe wysłuchanie i życzę wszystkim zdrowia. Szczęść Boże.
Bardzo gorąco dziękujemy. Poprosimy tutaj pana profesora Dariusza Kupisza o ten rys taki patriotyczny, żołnierzy niezłomnych i walkę z tym, z walkę z systemem komunistycznym w Radomiu i ziemi radomskiej.
Oczywiście i Radom, i ziemia radomska była takim rejonem rzeczywiście powstawania wielu oddziałów po roku już 1900, w roku 45 i w kolejnych. No ja tutaj przypomnę tylko, że to przecież w Radomiu miała miejsce słynna akcja Stefana Bębińskiego, pseudonim Harnaś, w roku 1945, brawurowego rozbicia więzienia i uwolnienia przetrzymywanych tam byłych żołnierzy Armii Krajowej. Także oczywiście tutaj te tereny leśne, kompleksów leśnych, Puszczy Kozienickiej na północ, Gór Świętokrzyskich na południe sprzyjały działalności tego typu, więc No, jeżeli byśmy wzięli do ręki atlas polskiego podziemia niepodległościowego, to znajdziemy tam informacje o mnóstwie, o oddziałach, o akcjach bardzo wielu.
Ksiądz kanonik tutaj, nasz proboszcz. Wiemy, że pytanie i proszę o przybliżenie tej kwestii związanej z wizytą świętego Jana Pawła II w Radomiu. Wiemy, że to 1991 rok, czyli dokładnie 30 lat temu. To właśnie tutaj Jan Paweł II przypomina piąte przykazanie, nie zabijaj, i mówi też, że zatrzymał się przy kamieniu pomniku z napisem pamięci ludzi skrzywdzonych w związku z robotniczym protestem roku 1976.
Kardynał Karol Wojtyła, jak wspomnieliśmy, był tu wcześniej, kiedy było koronowanie obrazu Matki Bożej w Błotnicy. Tu rano sprawował mszę świętą w farze, modlił się, następnie koronował ten obraz. Później jako Jan Paweł II był właśnie wtedy w Radomiu, był też i w seminarium, był przy tym kamieniu, w którym jest, symbolizuje radomski czerwiec. Te wszystkie wydarzenia, które wtedy się działy, pan profesor chyba tu będzie jakoś bardziej kompetentny w tej kwestii. Natomiast no, na pewno nieprzypadkowo akurat to przykazanie tu padło, dlatego że tak jakśmy już nawet tak potocznie w tamtych czasach mówili, że gdyby nie Ursus i nie Radom, to byśmy jedli chleb z marmoladą. To były takie pierwsze takie poruszenia, które spowodowały pewne przemiany. I dlatego Radom był tak ważnym wtedy. Chociaż później na tym, że tak powiem, przegrał, bo zostało tutaj trochę zakłady czy jakieś inne pozamykane ze względu na represje z tym związane. I ten Radom, który się pięknie rozwijał, może pan profesor tutaj jeszcze coś powie, że to były o elektryfikacji, o jakichś innych, tak, tu w Radomiu. Ja bym prosił, żeby pan profesor dopowiedział o tych sprawach, że tu Radom się bardzo rozwijał jako centralny okres przemysłowy. No.
No, oczywiście Radom jest kojarzony, przedstawiany jako miasto robotnicze i rzeczywiście można powiedzieć, że do połowy lat 90., a może nieco dłużej, przez cały XX wiek takim miastem robotniczym był, co wiązało się z rozwojem, dynamicznym rozwojem przemysłu. Już w okresie międzywojennym Radom został włączony w ramy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Powstawały tutaj i działały tutaj zakłady zbrojeniowe, fabryka broni, która szczęśliwie przetrwała do dzisiaj, chociaż gdzie indziej się znajduje, no ale dzięki zamówieniom rządowym rozwija się i może działać, a były przecież zakusy na zupełną likwidację. Także tutaj znajdowała się centrala energetyki na tą środkową Polskę, zakłady naprawy taboru kolejowego, fabryka telefonów szwedzkiej firmy Ericsson, a nawet mało osób wie, że przed II wojną światową planowano uruchomienie w Radomiu produkcji samochodów Mercedesa, no ale to przerwała wojna. No i po II wojnie światowej oczywiście ten przemysł znacjonalizowano, upaństwowiono, dalej rozwijał się przemysł maszynowy i zbrojeniowy, ale do tego doszedł jeszcze przemysł obuwniczy i skórzany. Radom był utożsamiany przecież z tym przemysłem skórzanym. Ponoć wycieczki, prawda, organizowano w celu zakupu obuwia w czasach kryzysowych. No i nie dziwmy się, że robotnicy rzeczywiście, że gdy doszło do tegoż protestu w czerwcu 1976 na skutek podwyżki cen, to bardzo władze ubodło i zdziwiło. Ten Radom był przedstawiany po wojnie jako tak zwany Czerwony Radom, komunistyczny, tak lansowała propaganda władz, chociaż nie oszukujmy się, Radom komunistyczny nie był, był socjalistyczny, a to zupełnie jednak pewna różnica, przynajmniej przed II wojną światową to już zupełna różnica. No wiemy, że po wojnie komuniści przypisali sobie też część zasług ruchu socjalistycznego. Stąd to był szok dla ówczesnych władz, że właśnie w tym Radomiu i stąd nie tylko bezpośrednio po wydarzeniach radomskich robotnicy płacili straszliwą karę, byli usuwani z pracy, przechodzili ścieżki zdrowia, zostali napiętnowani tym mianem warchołów radomskich podczas różnego typu demonstracji, ale jak tu ksiądz proboszcz zauważył, no, miasto straciło dotacje, straciło inwestycje, były wstrzymywane celowo, stąd też no, następuje zahamowanie tegoż powolne. No, ten rozwój nie jest taki, jak być powinien, a potem jeszcze przecież przyszły czasy, lata, długie lata stanu wojennego i dość trudna transformacja, likwidacja części przemysłu w latach 90. Do dziś, prawda, dawne, starsza część zakładów przemysłu zbrojeniowego, fabryki broni przy osiedlu Planty, takim wzorcowym osiedlu robotniczym wybudowanym w okresie międzywojennym, stoi, świeci pustkami i wszyscy zastanawiają się, co z tym zrobić.
Radom stracił województwo, ale zyskał biskupstwo. Jaki to miało wpływ na rozwój miasta? Trudno powiedzieć, Praga.
Trudno powiedzieć. Myślę, że utrata statusu województwa jest dotkliwa, ale czy ona może świadczyć o gorszej pozycji? No trudno powiedzieć. Tu chyba upłynęło jeszcze zbyt mało czasu. Zresztą Radom nie jest jedynym miastem poszkodowanym na skutek tego. Częstochowa chociażby, prawda, utraciła ten status. Dla mnie jako historyka dziwne jest tylko to, że znaleźliśmy się w województwie mazowieckim, podczas gdy Radom zawsze geograficznie i kulturowo przynależał do Małopolski. No ale cóż, takie były decyzje.
Rozmawiamy dziś o bardzo szeroko dziedzictwie radomskiej fary na przestrzeni wieków, ale wiemy, że to, co dzieje się w Kościele i to, czym żyje Kościół, to jest cały człowiek, jego działalność i ta indywidualna, i ta społeczna, i ta kulturowa, i też ta związana z jego codziennością, z jego bytem, czyli i pracą, i płacą, i całą strukturą społeczną. Dziedzictwo radomskiej fary. Ponawiamy zaproszenie do Państwa, do telefonowania 693 112 200, 693 112 200 lub 693 112 255, 693 112 255. Pan Piotr Stanikowski, pańskie marzenie odnośnie Radomia.
Moje marzenie odnośnie Radomia, żeby się miasto rozwijało, zmieniało, szczególnie tutaj ta część miasta, gdzie się znajdujemy, gdzie znajduje się fara, tutaj rynek i te okolice, już się wiele tutaj zmieniło, ale przede wszystkim, żeby tutaj wróciło życie, tak jak jest życie na Żeromskiego, żeby tutaj właśnie było też takie życie, wróciło na radomski rynek.
Od kogo zależy powrót tego życia, pańskim zdaniem?
Od kogo zależy? Ciężko powiedzieć, od kogo zależy. Od ludzi, którzy zarządzają miastem, którzy mają jakiś pomysł na to miasto, jak właśnie tą część miasta ożywić, co tu zrobić, żeby to życie wróciło.
Mhm. Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna. Chciałam właśnie powiedzieć, że mój braciszek w 1954 roku brał ślub u fary, a poznał swoją przyszłą żonę. W ogóle mój tatuś był dyrektorem w Sandomierzu i chcę jeszcze nadmienić, że był nauczycielem, prowadzony był do Katynia. I gdzieś przed Równym udało mu się uciec. Mamusia modliła się bez przerwy do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. I jeszcze w dodatku powiedział tak, że jeśli ma, bo to jest 17 września właśnie szedł bronić, bo to przecież Ruscy nam nóż w plecy wsadzili. I w końcu jakiś człowiek też z nim uciekł, mówi, ale pan odważny, mówi, bez przerwy, mówi, ludzi, mówi, tam zabijali, uciekali, mówi, jak mam zginąć, to zginąć na polskiej ziemi. I wrócił do Sandomierza i później to się okazało, był przyczółek baranowsko-sandomierski i tam w szkole osiadł pułkownik Skopenko. Skopenko okazało się, że był też nauczycielem i mówił, że tak ukochał Sandomierz, że stara się go, żeby nie zniszczony był, bo to przecież kule ściskali. I w końcu tak się też stało, że on zginął i powiedział, że jeśli zginie, to chce być pochowany w Sandomierzu. No i jeszcze wiele, wiele takich dziejów było, ale nie będę zabierać czasu, może ktoś jeszcze inny będzie chciał się dodzwonić. Chciałam tylko podzielić się.
Dziękujemy pani Anno gorąco i serdecznie. Pozdrawiamy. No wydaje się tu pani Piotrze, że życie jest w tych telefonach wspomnienia, tylko teraz, żeby te wspomnienia ożywiły ulice, ożywiły miasto. Ksiądz proboszcz?
Ja chciałem nawiązać tu do pani, bo powiedziała o ślubie w 54 roku. No, wiele osób szuka swoich korzeni tutaj w Farze, ponieważ jak wspomniałem, mamy tu księgi bardzo dawne. Tu pan profesor Kupisz właśnie nawet je wydał w druku, te starsze księgi, można je łatwo znaleźć, ale szukają swoich korzeni właśnie tu, przez, że tu były chrzty, że były śluby i wtedy mają dużo wiadomości o swoich przodkach, tym bardziej, że musimy wspomnieć tym, którzy nie wiedzą, że dawniej wszelkie metryki czy akty ślubu były opisowe, czyli nie było tam tylko dzień, miesiąc i tak dalej, data urodzenia, ale było też w takiej metryce, kto jaki miał zawód, czy był mieszczaninem, czy jakiś inny, jakie pełnił funkcje ewentualnie i to nie tylko rodzice, ale także i chrześni i takie dużo wiadomości odnośnie nawet wtedy miejsca urodzenia, czy nawet godziny urodzenia. Bardzo dużo wiadomości w tych metrykach się znajduje.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Radomia. Proszę księdza, chciałem przypomnieć o wielkiej zasłudze sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Czytałem, że właśnie ona była prekursorką i twórczynią nabożeństw majowych. Tego, nie wiem, czy to jest tylko specyficznie polska forma religijności, ale w ogóle jej zasługa nie jest znana. Wartołoby, żeby to uwypuklić, że właśnie Radomianka, ciotka malarza sławnego, chociaż jego życie moralne nie było wzorem, właśnie stworzyła tą formę kultu, kiedyś bardzo popularną, bo nawet przed wojną to na warszawskich podwórkach pod figurkami ludzie masowo modlili się, teraz też te kościelne nabożeństwa majowe. Nie są w rozwoju, ale że ona właśnie to lata 70. tam XIX wieku to robiła. Skończyłem.
Dziękujemy panie Tadeuszu. Prosimy pan Łukasz Mierzejewski i ksiądz kanonik Mirosław Nowak.
Panie Tadeuszu, tak, sługa Boża Wanda Malczewska właśnie w Farze przyjęła chrzest święty i w Farze w wieku 8 lat, czyli wcześniej niż to było wówczas w zwyczaju, przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Była osobą bardzo pobożną. Jej rodzice bardzo dziwili się, że tak młoda Wanda Malczewska tak olbrzymią ilość czasu poświęca na modlitwę. Dodam jeszcze, że Wanda Malczewska miała jeden z, dokładnie 15 sierpnia 1873 roku, miała wizję, w której usłyszała następujące słowa od Matki Bożej. Uroczystość dzisiejsza wnet stanie się świętem narodowym dla was, Polaków, bo w tym dniu odniesiecie zwycięstwo nad wrogiem dążącym do waszej zagłady. To jest cytat tego jej widzenia. I wszystko mówi, świadczy o tym, że była to przepowiednia dotycząca zwycięstwa Polaków w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. Także Wanda Malczewska jako postać historyczna odegrała znaczącą rolę i dla nas, dla mieszkańców Radomia, ale dla całego Kościoła katolickiego.
Chciałem tylko zaznaczyć, że w ubiegłym roku została budowana tablica w kościele farnym upamiętniająca chrzest i pierwszą komunię świętą Sługi Bożej Wandy Malczewskiej, a w bocznej nawie znajduje się również jej obraz.
Ja jeszcze dodam, jeśli mogę pozwolić sobie na małą prywatę, jako młody ojciec właśnie wraz z żoną podjęliśmy decyzję, że nasza druga córka, nasze trzecie dziecko będzie nosiło imię Wanda, kierując się właśnie Wandą Malczewską, jej pobożnością, tym jaką była osobą i jak wiele zrobiła dla Kościoła katolickiego i dla naszej ojczyzny.
Rozmawiamy dziś o dziedzictwie radomskiej fary na przestrzeni wieków, od historii do takiej współczesności, też do marzeń, do pragnień, co powinno się stać na rynku radomskim, co wokół fary, co z tym zamkiem, który tutaj jest. Spoglądamy też na wielkie postaci związane z Radomiem. Wspomniana przed chwileczką Wanda Malczewska ma wiele takich propagatorów swojego kultu. Nie tak dawno w Warszawie spotkałem dwie panie profesor, które ofiarowały obraz Wandy Malczewskiej z wielkim pragnieniem, co by ewangelizował wśród młodzieży. Obraz bardzo wymowny, przedstawiający Wandę Malczewską właśnie klęczącą i z różańcem w ręku i pod krzyżem, i pod Matką Boską Częstochowską, w takich tonacjach łąkowo-kwiecistych, a jednocześnie mocno patriotycznych. Naszymi gośćmi profesor doktor habilitowany Dariusz Kupisz, ksiądz kanonik Mirosław Nowak, Łukasz Mierzejewski i Piotr Stanikowski. Też zapraszamy Państwa. 23:04 na naszych zegarach. Wciąż możemy telefonować i ubogacać tę naszą audycję. Najwięcej mamy wspomnień ze ślubów i wydarzeń takich kościelnych związanych z Państwa historią i Radomiem, Państwa skojarzenia czy wspomnienia z Radomia. 693-112-200 lub 693-112-255. Prosimy, ksiądz kanonik.
Z tymi ślubami to w latach 60. 70. naprawdę było duże zamieszanie, bo jak w księgach jest napisane, na ślub było 20 minut. Śluby zaczynały się o godzinie 14:15, kończyły o 21:00 w sobotę, bo to były tylko z liturgią słowa, bo było tyle osób, które chciały sakrament małżeństwa zawrzeć. To była taka duża parafia. I te wszystkie wspomnienia wiążą się też właśnie z takim przeżyciem, bo zawsze tu w farze mówiono, że tu jest taki jakiś duch, jakiś klimat. Nawet kiedyś spotkałem jedno małżeństwo, które nie było z naszej parafii i spytałem, dlaczego przychodzą do tego kościoła. Dostałem odpowiedź: proszę księdza, tak naprawdę to nasza córka tylko w tym pokoju nam nie w kościele nam nie rozrabiała, nie płakała. I dlatego zaczęliśmy przychodzić do fary i tak już zostało.
To ja, księże Mirku, chyba wezmę to pod uwagę i zacznę ze swoimi dziećmi właśnie do fary na niedzielną Eucharystię przychodzić.
Panie Łukaszu, proszę uważać, bo słucha proboszcz parafii, do której pan przynależy.
Pozdrawiamy księdza Dariusza Olendra przy okazji jego rodziców. Też są wiernymi słuchaczami rodziny radiowej. Mm-hmm.
Pan Łukasz bardzo często podkreśla tutaj to zaangażowanie rodziny Radia Maryja. Wiemy, że parafia to wspólnot często tak określana, dlatego chcemy do księdza proboszcza znowu wypytać, jakie wspólnoty są w parafii. Czym żyje parafia?
Tak zaczynając od najstarszych, które jakieś przywileje mają, to oczywiście jest Straż Honorowa Serca Jezusowego i także koła różańcowe, One tu mają już dawno dużą tradycję, nawet są jakieś księgi brackie, które tutaj też różne bractwa były przeważne na przestrzeni wieków. Wiadomo, że to się zmieniało przez jakieś pokolenia. No aktualnie możemy powiedzieć właśnie, że Straż Honorowa na Świecie Serca Jezusowego jest rodzina różańcowa, jest także oaza rodzin. Tutaj mamy krąg oazy rodzin. Są ministranci, można powiedzieć, tak, mamy scholę dziecięcą, ten zespół wokalny, który dzisiaj mieliśmy okazję posłuchać, on był w takim dzisiaj ochrojonym składzie, ale także jest większym. Jak ktoś chce posłuchać, bo tu pani mówiła, to o 9:30 w farze najczęściej ten zespół wokalny śpiewa i możemy wtedy uczestniczyć w liturgii takiej. To także jakieś, można by powiedzieć, o nabożeństwach, które są w radomskiej farze. Mianowicie mamy w każdą środę nobenę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w każdy czwartek modlitwę, litanie do świętego Kazimierza Królewicza.
Historia ikony jest znana?
W piątek mamy do relikwii Trzewa Krzyża Świętego.
Historia tej ikony jest znana? Od kiedy?
Której ikony?
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Obrazu? Tak do końca to nie powiem jak, ale ona tu zawsze była w farze szczona. Może pan profesor coś będzie wiedział też, nie?
Teraz można po...
Chodzi o ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Obraz
Pytamy
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Bo
tu w tym obrazie przez wieki były, w tym ołtarzu przez wieki były różne postacie, one się zmieniały. Mhm. Teraz jest Matka Bożej Nieustającej Pomocy, ale wcześniej i tam było i Przemienienie Pańskie, i Święty Józef, jeszcze jakieś tam inne obrazy. Na przestrzeni wieków to się zmieniało. Natomiast teraz to jest właśnie ten obraz Nieustającej Pomocy.
Ja może jeszcze dodam jedną istotną wspólnotę, dzięki której tu dzisiaj jesteśmy, czyli Terenowe Biuro Przyjaciół Radia Maria. Ono funkcjonuje na terenie parafii od 2003 roku, no, czyli mamy już 18 lat.
Jesteśmy pełnoletni.
Tak, zgadza się. Osobą, księdzem, który zgodził się na to, aby w budynkach kościelnych mogło funkcjonować to biuro, był ksiądz, jeżeli dobrze imię pamiętam, Stanisław Kula, tak? Już nieżyjący kapłan ziemi radomskiej. Osobą, która zakładała to biuro, była pani Zofia, był pan Krzysztof, później pani Wanda, pani Róża, która jest do tej pory. No i ja gdzieś tam się włączyłem też w działalność tego biura i bardzo sobie to cenię w swoim życiu, bo jest to dla mnie niezwykłe doświadczenie przeżywania wiary na trochę inny niż ten tradycyjny sposób, czysto taki kościelny, niedzielny, bo rodzina Radia Maria to wspólnota, która kształtuje przez cały dzień. Jadąc do pracy można słyszeć piękną homilię, akurat 7:30 jeżdżę do pracy, także słyszę zawsze fragment homilii transmitowanej mszy świętej. Wracając, kończę o 15:30.
Koncert życzeń,
piękna muzyka. Także Bogu dzięki za to radio i Bogu dzięki, że to radio również w tak minimalnej części ma swój udział w Radomiu i w tym miejscu, w którym się teraz znajdujemy. Także tutaj mamy olbrzymią przychylność ze strony księdza proboszcza i też jako słuchacze staramy się wszelkie jego inicjatywy i dobrym słowem, ale i uczynkiem i tym wsparciem czasami materialnym dopomagać tak, aby ta fara się rozwijała, bo jest to również, no tak można nazwać, kościół parafialny rodziny Radia Maryja.
W Radomiu.
Oczywiście.
Pan profesor?
No jako historyk mogę tylko dodać, że tradycja wspólnot religijnych przy radomskiej farze, zwanych wówczas bractwami, sięga średniowiecza, sięga XV wieku. Pierwsze bractwo, które założyli rzemieślnicy, tkacze, jest wzmiankowane już w roku 1423, więc to były takie bractwa skupiające przedstawicieli jednego cechu. Potem mamy bractwo cechu kuśnierzy, którzy fundowali, prawda, sprzęty liturgiczne, brali udział w uroczystościach religijnych. W XVI wieku pojawiają nam się już bractwa skupiające szersze rzesze mieszkańców, jak chociażby bractwo ubogich, czy bractwo Bożego Ciała, a nawet o frapującej nazwie bractwo literackie. Takich wiele mieliśmy, ale ono wbrew nazwie po prostu miało na celu doskonalenie tylko wiernych parafian, tych, którzy umieli czytać. W takie odczyty tekstów przydatnych podczas liturgii. No i była tu mowa o kołach Żywego Różańca, One są, Bractwo Różańcowe jest wzmiankowane w radomskiej farze już w pierwszej połowie wieku XVII i na jego miejsce spotkań wybrano kaplicę warcabowską na północ od fary.
Tutaj cały czas spoglądam na pana Piotra Stanikowskiego, bo to, co rzuca się w oczy, a jednocześnie zadziwia, to liturgiczna służba ołtarza, bardzo taka, powiedzielibyśmy, wielopokoleniowa, czyli można spotkać i chłopaków, tam kilkuletnich, ale też dojrzałych mężczyzn, panie Piotrze.
No, zgadza się, tak jak można było chociażby zobaczyć podczas dzisiejszej liturgii, gdzie służył ojciec z małym dzieckiem. Zawsze oni są odpowiedzialni za krzyż, idą na czele procesji. Nieraz jest takie, tak ładnie to wygląda, że razem ten krzyż trzymają, krzyż niosą. Fara zawsze odznaczała się pięknem liturgii. Staramy się to podtrzymywać, dbać o to. Takim, można powiedzieć, podsumowaniem jest zawsze Triduum Paschalne, gdzie ta liturgia jest zawsze piękna, bogata i wiele osób, które właśnie tutaj na Triduum do fary przychodzi, podkreśla to piękno liturgii, tą całą oprawę.
Rozmawiamy dziś o radomskiej farze, o jej dziedzictwie i to jeszcze w dodatku na przestrzeni wieków. Drodzy Państwo, telefony do studia 693-112-200 lub 693-112-255, 693-112-200 lub 693-112-255. Kościół Świętego Jana Chrzciciela w Radomiu, architektura, ludzie, wydarzenia. To pozycja, której autorem jest obecny wśród nas profesor Dariusz Kupisz przy współpracy Małgorzaty Cieślak-Kopyt i księdza Arkadiusza Bieńka. Architektura, ludzie, wydarzenia. Panie profesorze, pokrótce będziemy prosić o scharakteryzowanie fary w tym właśnie kluczu. Wcześniej jednak telefon. Prosimy, halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże, nie będzie Pan Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię w sprawie fary. Tutaj słucham audycji obecnie.
I kto do nas telefonuje?
Bartek z Stąporkowa.
Prosimy, panie Bartku.
Chciałem podziękować bardzo księdzu Mirosławowi i Piotrkowi, że mimo że nie jestem z Radomia, ale z farą łączy mnie wieloletnie uczestnictwo w pielgrzymce do Jasnej Góry.
Halo?
I chciałbym podziękować księdzu Mirosławowi i Piotrkowi, że w tamtym roku nasza szczególna pielgrzymka 10-osobowa dotrzymała tradycji i ruszyła. I że w tym roku mam nadzieję, że też wyruszymy w szczególny sposób jubileuszowy. Mój 21 raz. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy. Jakżeście tego dokonali, panie Piotrku? W czapkach niewidkach, czy?
Nie, no tamten rok był wyjątkowy, bo przez tą epidemię wiele pielgrzymek było odwołanych, zawieszonych, nie wiadomo było, czy iść. A z racji, że tutaj w farze ta tradycja pielgrzymowania jest długa, bogata, staramy się ją co roku kontynuować. No i w zeszłym roku też udało się wyruszyć na pielgrzymi szlak w symbolicznej liczbie tylko 10 osób. I trasę na Jasną Górę pokonaliśmy nie jak zawsze w 8 dni, ale w 6. Także te etapy, odcinki były długie, wymagające, ale dotarliśmy. Każdy zaniósł przed tron Matki Bożej to z czym podążał, z czym zmierzał i udało się.
Jeszcze dodam, że te 10 osób to ja tak zaaranżowałem, bo iść, nie iść i powiedziałem któregoś razu 10 osób, to pójdziemy, damy radę. Takich 10 osób, żeby Sodoma nie została zniszczona. Gdyby się znalazło 10 sprawiedliwych, to by nie została zniszczona. To pójdźmy w te 10 osób. Taśmy to zorganizowali, stąd ta liczba powstała. I to jeszcze taka druga kwestia, bo jak byłem ostatni raz na pielgrzymce, a byłem 29 razy, mówię 30 raz, to pójdę, a będzie sytuacja wyjątkowa. No nie trzeba było dużo czekać, w tamtym roku była sytuacja wyjątkowa, no i Pan Bóg mnie wziął za słowo, jak to się mówi.
Jak no jest się proboszczem miejsca chrztu Wandy Malczewskiej, też się ma proroctwa.
Także tak to było. Rzeczywiście, no nie tylko swoje intencje, nieśliśmy też intencje parafian. Zbieraliśmy, jeżeli ktoś chciał jakieś intencje ponieść, tośmy je też Matce Bożej zanieśli. Na miarę możliwości. Tradycja nie została przerwana. Najważniejsze, bo to jest grupa numer jeden pielgrzymki radomskiej i taką pozostała.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Szczęść Boże.
Kłania się Jan z Warszawy. Miałem szczęście mieszkać w Radomiu 4 lata na ulicy Żeromskiego 80 i uczęszczałem do liceum Jana Kochanowskiego w Rynku, a więc przez 2 lata przechodziłem obok fary codziennie. Oczywiście uczniowie bardzo często wstępowali, chociaż na krótką modlitwę do tego kościoła. Piękna audycja, jestem bardzo wdzięczny, ale myślę, że spośród kapłanów warto wymienić jeszcze księdza brata Wojciecha Staromuńskiego, który był naszym prefektem właśnie w liceum Kochanowskiego w Rynku przez 2 lata, a potem był proboszczem w Kościele Mariackim, czyli dzisiejszej katedrze, i wtedy również wikariuszem był wspomniany ksiądz.
Panie Janie, przepraszam, mamy tutaj wątpliwość, na pewno w liceum Kochanowskiego?
Tak.
A nie Chełmińskiego?
Kochanowskiego mieściło się na dole, tam gdzie dzisiaj jest muzeum, a na piętrze Chałubińskiego.
A.
W latach 54-58, także na 100% tam uczęszczałem, a potem liceum Kochanowskiego przeniosło się na ulicę do nowego bloku Kilińsko-Fosa, nowy budynek był. I tam religię uczył ksiądz Giżycki Józef z kościoła Najświętszej Rodziny z Kieleskrauza.
Mm-hmm. Już nie mamy wątpliwości. Pewną, tutaj nie moją, ale taką lukę w historii liceum Kochanowskiego pan Jan uzupełnił, również
tak,
naszym gościom.
Liceum, bo była łacina, dzisiaj na szczęście wraca, ale łacina jest potrzebna. Mieszkam już ponad 50 lat w Warszawie, ale przynajmniej raz w roku jestem w Radomiu, tam mam rodzinę, teraz dwie siostry mieszkają. No więc cieszę się, że o Radomiu wspaniała, piękna audycja. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy Panie bardzo. Z Panem Bogiem. Wracamy do pozycji naukowej pana profesora. Wydarzenia, ludzie.
Ja może pozwolę sobie zmodyfikować nieco pytanie księdza, bo o wydarzeniach już wiele mówiliśmy i o ludziach też. Kilka słów o architekturze i zabytkach, bo wychwalałem tutaj klasztor i kościół Bernardynów, no a chciałbym zachęcić słuchaczy do odwiedzania także radomskiej fary. No wiadomo, że po przebudowie roku 1909 styl, w którym jest zbudowana fara, możemy określić raczej jako neogotycki, prawda? Nie możemy mówić tutaj o gotyku, bo wiele zostało zmienione, ale zachowało się prezbiterium, już wspominałem, z gotyckim sklepieniem sieciowym, z elementami gotyku, architektury XIV i XV-wiecznej. Przy farze zachowała się też wieża wzniesiona w drugiej połowie wieku XV, pełniąca w tamtych czasach funkcję strażnicy. Później została podwyższona, więc mamy wieżę XV-wieczną. Były nawet plany, tu ksiądz proboszcz mógłby więcej powiedzieć, udostępniania jej turystom, czy by mogli podziwiać widok miasta, ale warunki techniczne na to nie pozwalają. A więc tym prezbiterium zachowała się chrzcielnica z XV wieku, zachował się portal późnogotycki, który jest przypisywany takiemu architektowi Benedyktowi Sandomierzaninowi lub komuś z jego szkoły, czyli budowniczemu Wawelu. Więc elementy portalu z piaskowca, mamy też drzwi do zakrystii późno-średniowieczne. No i oczywiście po przebudowie kościół wygląda nieco inaczej, ale możemy podziwiać teraz w nawach bocznych piękne sklepienia zwane kryształowymi, zaprojektowane przez architekta, który przebudowywał Farę Dziekońskiego. Spośród kaplic, które dawniej otaczały Farę, zachowała się jedna, kaplica renesansowa Kochanowskich, z pięknym ołtarzem i pięknymi herbami w kopule, które wewnątrz możemy oglądać. No, z zabytków mamy kilka cennych, nie wszystkie można je podziwiać. To własnością radomskiej Fary stała się rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z około 1400 roku, która kiedyś wieńczyła, znajdowała się w jednej z bram radomskich, w bramie krakowskiej, zwanej też Iłżecką. Znajdowała się ponad napisem Opus Regnum Casimiry, czyli dzieło króla Kazimierza. Zachowało się kilka obrazów, chociażby świętego Jana Ewangelisty z roku 1500 około, oczywiście kilka barokowych i późniejszych, także szaty liturgiczne z tych dawnych czasów. To wszystko tu ksiądz musi mnie poprawić, znajduje się chyba, obecnie jest zabezpieczone i oczekuje na uruchomienie muzeum diecezjalnego.
Część znajduje się na zamku, część znajduje się w kościele, a część znajduje się po prostu w sejfie. Są to różne też naczynia liturgiczne. Część, jak tu pan profesor powiedział, było na powstanie przeznaczone, ale niektóre zostały. I te szaty liturgiczne rzeczywiście bardzo cenne. Jedna z tych szat jest w muzeum teraz wypożyczona katedralnym, także reszta jest tutaj u nas. No i zobaczymy, co to.
Architektura, ludzie, wydarzenia. O tych ludziach to bardziej z tego spojrzenia takiego historycznego rozmawialiśmy. Powoli nasza audycja dobiega końca, więc przed nami podsumowanie, pozdrowienia. Ilekroć jestem w Radomiu, to zachwycają mnie ludzie. Bardzo uśmiechnięci, bardzo otwarci i tacy, powiedziałbym, no nie poddający się. To dziś, czy to z ust kobiet, czy mężczyzn, słyszałem wiele takich słów i wsparcia, i otuchy, i takiego pełnego entuzjazmu. Więc może pytanie do księdza kanonika. Jacy są ludzie w Radomiu?
Ja może zacznę od takiej anegdoty, jak tu przyszedłem. To po jakimś czasie oczywiście wszyscy pytali, bo stan Fary był troszkę zaniedbany, tak to nazwijmy delikatnie, i pytali, jak jest w Farze. Więc ja odpowiadałem, no jak jest w Farze? No Fara jest cudowna. No jak cudowna, jak tu tyle takich zaniedbań. Ja mówię, no Fara jest cudowna. Bez cudu się tu nic nie zrobi. Ale cuda się zdarzają. I myślę, że ten mały cud już jakiś tu jest, chociaż pewnie bym mógł opowiadać o wielu różnych cudach, naprawdę takich, które się tu zdarzyły, nawet w związku z tą renowacją, czy choćby z relikwiami świętego królewicza Kazimierza, których tu nie było, chociaż królewicz tu był i też się udało właśnie, aby te relikwie tu sprowadzić. Dlatego no taka jest nadzieja, wielka, wielka radość. W ludziach jest po prostu też pragnienie. Oni się bardzo cieszą, jak mnie spotykają. Cieszą się, że ta Fara właśnie tak wygląda. I jak ktoś przyjeżdża po wielu latach i nie był w Farze, to mówi wow, tak dosłownie, że tu jest takie piękne miejsce modlitwy. I ta posadzka na przykład, która tutaj wielu ludziom mówi, o tu widać, że to jest wyklęczana, wychodzona, wymodlona ta posadzka. I ten klimat. Jeżeli chodzi o ludzi, No to chyba sam proboszcz zaraża entuzjazmem i radością, nie poddaje się.
I skromnością.
Tak, skromnością też. A to jeszcze moja druga anegdota też z początku, bo to musiały takie różne powstawać, żeby było. Dlaczego tutaj ten ksiądz tu przyszedł? Ja mówię, słuchajcie, bez wiary nie wziąłbym fary. No i nadal tą wiarę mam i ta wiara dodaje odwagi i siły do tego, aby dalej to kontynuować, to piękne dzieło.
Czy to słowa podsumowania, czy jeszcze jakieś słowo? Księdza kanonika pytamy.
Podsumowanie jakieś? Tak. No ja bym chciał, żeby ta fara jak najszybciej była piękna i żeby się to wszystkim pięknie modliło. I zapraszam, żeby fary nie mijali. Ja tak nawet kiedyś powiedziałem, że tak jak do matki trzeba od czasu do czasu zajrzeć, nawet częściej, no to przynajmniej, żeby od czasu do czasu do matki fary zajrzeć ci ludzie, którzy gdzieś są związani. Zresztą tak dzisiaj mówiłem i prosiłem, że każdy, kto jest w jakiś sposób związany z farą przez bierzmowanie, właśnie śluby, tutaj niektórzy państwo dzwonili w tej sprawie, to też bym prosił, żeby tak mogli też wspomóc tą farę, żeby ona była jeszcze bardziej pięknym miejscem modlitwy. W końcu to świątynia królewska i na to zasługuje.
Jubileuszem małżeńskim, skoro tak dużo ślubów było, często?
Są jubileusze właściwie w każdym tygodniu. Mamy jakiś jubileusz, który jest czy 25, czy 50, nawet lecia 40-lecia. To jest bardzo chętnie, tu ludzie przychodzą, proszę księdza, mieliśmy ślub w farze i teraz chcemy mieć jubileusz. Bardzo chętnie tu wracają, są bardzo zadowoleni z tego.
Godziny otwarcia fary?
To znaczy tak, w ciągu wakacji, jak jest ciepło, jest zawsze, otwarte są drzwi, jest krata zamknięta, ale można w kościele zajrzeć do kościoła, pomodlić się. Natomiast w zimę wiadomo, że jest kościół zamykany, a normalnie to otwieramy o godzinie w 6:30. Ostatnia msza jest 7:45, więc koło 8:30 jest zamykany i wieczorem koło 5:30, chyba że jest nabożeństwo, to wtedy wcześniej. No i później msza jest o godzinie 18:00. Także można także przed mszą świętą po prostu przyjść także i pomodlić się.
Pan Piotr Stanikowski?
No, wiele w tej audycji zostało dzisiaj powiedziane o farze, o jej historii, o przeszłości. Dlatego wszystkich, czy to jak to będą przejeżdżać, czy będą w naszym mieście, no to właśnie zapraszamy tu do tej fary, żeby zobaczyć, jaki to piękny kościół.
fara.radom.pl.
I zapraszamy też do odwiedzania naszej strony internetowej. Zgadza się, fara.radom.pl.
Pan Łukasz Mierzejewski.
Ojcze Benedykcie, ja może podsumowując tą dzisiejszą audycję, chciałbym podziękować tym, którzy tak od kuchni pomagali przy organizacji dzisiejszych uroczystości, a to dzięki tym uroczystościom są rozmowy niedokończone i wizyta Radia Maryja w Radomiu. Pragnę serdecznie podziękować pani Róży Aksamit, przewodniczącej naszego biura, oraz wszystkim tym, którzy w taki sposób organizacyjny chcieli nam pomóc. Także kłaniam się tym wszystkim, którzy dzisiaj byli. Bardzo serdecznie dziękuję ojcu dyrektorowi, że zaszczycił nas swoją obecnością. Pragnę serdecznie również pozdrowić swoją małżonkę, która wiem, że słucha, bo co chwila mi tu przysyła przez Messenger różne wiadomości. Także pozdrawiam żonę, pozdrawiam całą rodzinę i przede wszystkim pozdrawiam panią Różę, która tak dzielnie zawiaduje tym naszym terenowym biurem przyjaciół Radia Maryja w Radomiu.
I pan profesor Dariusz Kupisz.
No cóż, to i ja pozwolę sobie pozdrowić swoją małżonkę, która przystąpiła do pierwszej komunii w radomskiej farze i za sprawą której trafiłem do tego miasta, bo nie jestem radomianinem z urodzenia. Natomiast, no cóż, ja się cieszę, że sama radomska fara jest konserwowana, że jest ten zabytek zabezpieczany. Mnie jako historyka to cieszy. Chciałbym, żeby jeszcze się otoczenie radomskiej fary zmieniło, ale to już nie zależy od księdza proboszcza. No i cóż, fara ma tak bogatą i godną historię, że też cieszę się i gratuluję księdzu proboszczowi pomysłu, że te najważniejsze wydarzenia związane z farą i ludzie, którzy tu byli, królowie, zostaną w jakiś sposób zaprezentowani szerszemu gronu osób przez umieszczenie tablic na około radomskiego kościoła. Myślę, że to bardzo dobry pomysł i to dopiero wielu ludziom unaoczni, jaką rolę odgrywał ten kościół nie tylko w dziejach miasta, a w ogóle w historii Polski.
Spoglądam jeszcze na stronę internetową fara.radom.pl, z której można się dowiedzieć o kapłanach pochodzących z tej parafii, ale również o kapelanach radomskiego szpitala specjalistycznego i o tej posłudze duszpasterskiej względem chorych.
Na terenie parafii bardzo blisko znajduje się szpital radomski. Kapelani tu posługują we dwóch. Jeden z kapelanów już 23 lata posługuje, drugi kilka lat. Jest to bardzo właśnie tutaj mieszkają u nas. Czasami też tutaj pomagają w duszpasterstwie, także w parafii. No jest to bliskość szpitala po prostu powoduje, że są tu. I tak samo w ostatnich latach też tu są msze dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla położnych, dla środowiska właśnie tego lekarskiego też w radomskiej farze są sprawowane.
W zakresie spotkaliśmy siostrę Michalitkę.
Tak, siostrę Michalitkę. Wspominałem, że siostry Michalitki tutaj pomagały, prowadziły kuchnię, prowadziły taką ochronkę dla dzieci. Teraz również prowadzą oratorium dla dzieci i młodzieży tam, gdzie mieszkają, nieopodal archiwum. Natomiast w parafii posługuje siostra zachrystianka i siostra jedna katechetka.
Bardzo gorąco dziękuję.
No ja też chciałbym na koniec tak podziękować za to wszystko, co dla Fary się udało zrobić dzięki ludziom, dzięki tym, którzy nas słuchają również. Bardzo dziękuję za wszelką pomoc. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziedzictwo radomskiej Fary na przestrzeni wieków. Profesor doktor habilitowany Dariusz Kupisz, Łukasz Mierzejewski, Piotr Stanikowski, ksiądz kanonik Mirosław Nowak. Przypomnę Państwu, że jesteśmy w radomskiej Farze, czyli w parafii świętego Jana Chrzciciela w Radomiu, gdzie przeżywamy spotkanie poniedziałkowe rodziny Radia Maryja o 17.30. Taki montaż słowno-muzyczny o historii. Następnie uczestniczyliśmy też w Eucharystii, której przewodniczył ksiądz proboszcz i wygłosił homilię o Matce Bożej, Najświętszej Marii Pannie, Matce Kościoła, przypominając nam też, że to właśnie w tym tygodniu przeżywamy Dzień Matki i teraz wieńczymy rozmowę niedokończoną, już za chwileczkę kompleta, czyli modlitwa na zakończenie dnia z liturgii godzin. Pragnę być Kościele, Ty, bo Jezus jest tu. Przychodzę, aby z Nim spotkać się, zobaczyć Go dziś. Panie, Ciebie wielbić chcę w sakramentach, które dałeś. Pragnę być Kościele, Ty, bo to jest Twój dom. Tak pragnę być Kościele, Ty, bo Jezus jest tu. Przychodzę, aby z Nim spotkać się, zobaczyć Go dziś. Panie, Ciebie wielbić chcę w sakramentach, które dałeś. Pragnę być Kościele, Ty, bo to jest Twój dom. Bo to jest Twój dom. Zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia. Przed nami kompleta z liturgii godzin. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada. Hymn znajdziemy w tomie czwartym na stronie 1017. Psalmodia z poniedziałku. Strona 1025 bądź 1026. O przewodniczenie naszej modlitwy proszę księdza kanonika Mirosława Nowaka.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Uczyńmy krótki rachunek sumienia. Przeprosimy Pana Boga za wszystkie nasze niedoskonałości i słabości. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twojej miłości. Bądź mi. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie.
Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen. Amen. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną, pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławić Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali, i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski, miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas nas osłaniaj. Abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Bardzo gorąco dziękujemy za wspólną modlitwę, której przewodniczył ksiądz kanonik Mirosław Nowak. Odmówiliśmy kompletę z liturgii godzin. Księże kanoniku?
Ja chciałbym na koniec jeszcze pozdrowić księdza biskupa Marka, naszego ordynariusza, księdza biskupa Adama, prosząc dla niego o zdrowie, księdza biskupa Piotra, księdza biskupa seniora Henryka, i wszystkich kapłanów, którzy pracują we mnie w duszpasterstwie, księdza Roberta, księdza Damiana, księdza Przemysława, który nam pomaga też w parafii. Bóg zapłać.
Bardzo gorąco dziękujemy za zaproszenie Radia Maryja, za to dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w życiu Kościoła. Nie tego kościoła online'owego, ale tego kościoła realnego. Jak słyszymy, kościoły są otwarte, księża czekają nie tylko w konfesjonale, ale również przy Eucharystii, przy ołtarzu. Zapraszamy i zachęcamy do tego, byśmy budzili tego potężnego olbrzyma, który mógł być w jakimś wymiarze troszeczkę uśpiony przez te pandemię. Dla tych, którzy odeszli od Kościoła przez ten czas, przypominajmy im o obowiązku niedzielnej Eucharystii, ale też o tym, by być w Kościele. I za to dzisiaj dziękujemy, że mimo obostrzeń, mimo rygorów sanitarnych i lęku pandemicznego, ksiądz kanonik Mirosław Nowak i rodzina Radia Maryja tutaj z Radomia ten lęk, ten strach pokonaliście i zaprosiliście Radio Maryję Telewizję Trwam. Dziękuję panu Pawłowi Bielickiemu za realizację rozmów niedokończonych. Przekazujemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.